Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dziękujemy Ojcze Piotrze za te pozdrowienia. Oczywiście odwzajemniamy. No i przystępujemy do rozmów, które dzisiaj będą niedokończone, bo mamy nadzieję także, że Państwo będą te rozmowy wykańczać w postaci modlitwy, w intencji sług Bożych, o których dzisiaj chcemy mówić. To jest doktor Wandy Błońskiej, a także ojca Mariana Żelazko, i że będą Państwo modlić się, może też dawać świadectwo o ich życiu, o ich służbie dla Chrystusa i dla drugiego człowieka, bo chcemy też prosić dobrego Boga, żeby byli tymi, którzy pokażą, że warto pochylać się nad nędzą, biedą drugiego człowieka, że są wokół nas ludzie, którzy tej pomocy potrzebują, i to jeszcze tak pochylać się, żeby oni nie odczuwali nad sobą jakiejś wyższości czy litości, ale żeby odczuwali po prostu miłość ludzką. I właśnie o nich dzisiaj będziemy mówić. Współcześni misyjni świadkowie wiary, słudzy Boży, pani dr Wanda Błońska i ojciec Marian Żelazko, a z nami w studio pani Honorata Dzida, animatorka misyjna, członek Komisji Misyjnej Archidiecezji Poznańskiej, siostra misjonarza werbisty, który posługuje obecnie w Ugandzie, organizatorka ogólnopolskich konkursów o dr Wandzie Błońskiej zatytułowanych Mój kolega z Buluby oraz o ojcu Marianie Żelazku, mój kolega ze szkoły Beatrix w Indiach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Także ksiądz Jarosław Czyżewski, postulator procesu beatyfikacyjnego pani dr Wandy Błońskiej, członek Komisji Misyjnej Archidiecezji Poznańskiej. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże.
I tak się składa, że siedzimy przy jednym stole i właśnie lewa strona to jest dr Wanda Błońska, a prawa ojciec Marian Żelazko, ale właśnie ten stół nie ma nic wspólnego z jakby no, tymi stronami, które nieraz w życiu politycznym się mają, prawda? Dlatego, że tutaj i lewa strona, i prawa strona to są strony, które reprezentują absolutnie stronę Bożą. I tak samo jak właśnie pani dr Wanda i ojciec Marian. Więc z prawej ojciec Kazimierz Szymczycha, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I ojciec Henryk Kałuża, werbiści, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ojca Mariana Żelazka.
Witam serdecznie wszystkich, szczęść Boże.
Proszę Państwa, może zaczniemy od tego, że powiedzmy jesteśmy w tygodniu misyjnym, ale ten tydzień misyjny, i zwracam się tu może najpierw do ojca Kazimierza, który przy konferencji episkopatu zajmuje się misjami, na co on ma zwrócić naszą uwagę, że jest taki tydzień w roku, który zaczyna się niedzielą misyjną, a później jest no, te dni takie jak dzisiaj, gdzie spotykamy się, gdzie szczególnie mówimy o misjach, nieraz jakiś misjonarz przyjedzie, coś powie. Po co to wszystko?
Cieszymy się i dziękuję, że Radio Światowe, jakim jest Radio Maryja, pomaga nam już 9 raz wędrować po ojczyźnie właśnie w tygodniu misyjnym, żeby ten aspekt misyjny wybrzmiał. Stąd to jest nasza zasługa. My to organizujemy z księdzem dyrektorem transmisji, z ojcem Grzesiem Wosiem, żeby to właśnie w tym tygodniu misyjnym ten aspekt wybrzmiał. To nasza wdzięczność naprawdę Radio Maryja, Telewizji Trwam, że możemy kontynuować. Zaczęliśmy od Podkarpacia, poprzez Tarnów, Kędzierzyn Koźle, Gniezno, Poznań, później druga strona Biała Podlaska, Moniki, Ełk, później Kielce i jesteśmy tutaj. Także wymieniłem te miejscowości, bo to jest ważne, żeby widzieć, jak przebiegliśmy Polskę właśnie, żeby wrócić w tym tygodniu do tej tematyki, o której ojciec Dariusz wspomina, żeby był to moment pomyślenia o tych, którzy są na misyjnym froncie. Dlaczego jadą? Jadą oczywiście nieść Chrystusa, to jest takie pierwsze, myślimy o tym. Jadą nieść Chrystusa, ale co jest ważne, może zapominamy o tym, jadą, żeby najpierw siebie uświęcić. Ważne, co robią, dbają o człowieka całego, czyli wiadomo, niosą Ewangelię, czyli ewangelizacja, dbają o wiarę, dbają też o rozwój umysłowy, a więc szkoły, dbają o zdrowie, a więc o ośrodki zdrowia. Jest cała triada misyjna jest brana pod uwagę przez nich. Ale jest taki moment, właśnie ten tydzień, żeby pomyśleć właśnie o tym wsparciu ich duchowości. Oni ewangelizują, ale muszą uważać, żeby innych ewangelizując siebie nie zatracić. Zawsze zwracam uwagę na to, będę misjonarzem 25 lat w Afryce. Mhm. Wiem, że to jest bardzo ważne, żeby ten główny cel im przyświecał. Oczywiście te środki materialne, dary serca są cudowne, piękne, o tym mówimy w tygodniu misyjnym również, ale myślimy o nich przede wszystkim jako o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i naszej pomocy. Wykonują, jak mówię, wspaniałe sprawy, wspaniałe rzeczy. Budują kościoły, kaplice, szkoły, środki zdrowia, ale jadą na misję, potrzebują wsparcia, żeby mogli, będąc tam, w tym całym galamatiasie cudownych spraw, żeby pamiętać o tym, że jadą siebie uświęcić. I budzą się każdego rana i myślę, jeżeli jest im głucho, ciężko, pusto w życiu, walą głową w tabernakul, aby wiedzieć, że po co tu przyjechali. Myślę, że to nasza myśl o nich w tygodniu misyjnym i nie tylko to, o czym mówiliśmy w czasie Eucharystii, żeby to przedłużenie tego tygodnia było również takim pomyśleniem o nim, że są oni takimi naszymi powiernikami tam na tych misyjnych terenach, nie tylko ambasadorami, to jest chyba za bardzo wąskie. Są też bardzo tak szeroko tymi, którzy są naszymi przedstawicielami i myślę, że my z Twój wierzchowanie jesteśmy misjonarzami, stąd nie chowamy swojej wiary do kieszeni. Też musimy być na ich wzór właśnie misjonarzami, tam gdzie jesteśmy, to co czynimy. I to nam uzmysławia również ten misyjny tydzień. Zresztą Ojciec Święty w swoim odezwie na ten tydzień mówił, że nie możemy nie mówić to, co żeśmy widzieli i słyszeli. I to jest chyba zadaniem właśnie misjonarzy, żeby to, co było w Dziejach Apostolskich, na nowo odnawiać. Ojciec Święty dokładnie zwrócił uwagę, żeby misjonarze byli tymi, którzy mają co podzielić, mają serce pełne Ewangelii, a więc niosą Chrystusa po to, żeby On był tam znany, gdzie jest mało lub niewystarczająco poznany. To jest chyba główny cel ich ewangelizacji, ale wracam do tego, żeby nasze wsparcie, nasza modlitwa, nasz tydzień misyjny był takim nowym odrodzeniem, nowym zachwytem Jezusem, przez którym również pomożemy tym, którzy zachwycili się wyjątkowo. Mają czasem tylko krzyż misyjny, który im dano w garść po to, żeby jechali tam na wszystkich stronach świata pokazać, że niosą tego Jezusa. Niekoniecznie tylko wiarę w Boga, bo w krajach afrykańskich, w innych kulturach nie ma ateistów. Ludzie wierzą w Boga, w istotę najwyższą, ale niosą misjonarze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. To jest ten aspekt, który musi jakoś wydźwięczyć, jakoś zagrać w ich świadectwie, że oni niosą Chrystusa i w tym potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Stąd niedziela misyjna, tydzień misyjny pomaga nam na nowo odrodzić nasz zapał misyjny i powiedzieć, że jesteśmy naprawdę misjonarzami, uczniami z chrztu i bierzmowania. Nikt nam tego nie odbierze. Jesteśmy też tymi, którzy są razem z misjonarzami i to wsparcie może być bardzo piękne przez to, że my o nich po prostu pamiętamy.
To takie właśnie też nawiązanie do chrztu każdej i każdego z nas. Ojciec tu mówi o tych misjonarzach, którzy gdzieś dalej geograficznie, zresztą ojciec widzę, słyszę, zna geografię, ale to każdy misjonarz chyba jakoś tak tę geografię musi trochę ogarniać, nawet żeby wiedzieć przez jakie tereny, jak się dociera, prawda, jak tutaj zaplanować drogę, bo nieraz to są kilometry i trudno.
Tysiące kilometrów nawet.
Tysiące, tak.
Popatrzymy w Syberię, między parafiami jest 2600 kilometrów różnicy. Tak. 34 razy większa od Polski jest Syberia.
Tak, i diecezja nieraz bywa większa niż kilka Polski. Tak, właśnie. Ale też ojciec zwraca uwagę na jedną rzecz, bo rzeczywiście nie jest tak, że wszyscy gdzieś tam pojedziemy. To ksiądz biskup też mówił w czasie homilii, ale jeżeli jesteśmy misjonarzami na bazie chrztu i jeżeli chcemy też pomagać tym misjonarzom, którzy gdzieś daleko daleko pojechali, to jakby pierwszym terenem misyjnym zawsze jestem ja sam.
Nasze serce.
To jest ten kontynent najbliższy nam, ja sam, nie? Drugie to jest też nasza rodzina i wiemy, że to, co jest najbliżej, jak już pojadę tam, to już nie jest tak prosto, jak mi się wydaje setki kilometrów stąd. Tak samo jak zacznę też siebie jakoś tak ewangelizować, w znaczeniu przyjmę Ewangelię, no to też nie jest to już takie proste, bo już no, zaczynamy sobie różne takie kombinacje. Rodzina też nie jest często łatwym terenem misyjnym.
Ta współczesna szczególnie.
Tak. I społeczeństwo które... też przez to jako rodzina rodzin, więc no w zasadzie powiedziałbym, każdy jest powołany do ewangelizacji i nie ma w sumie jakiegoś wytłumaczenia, żeby nie ewangelizować, bo nawet nawracanie siebie to już jest ewangelizacja, prawda? Podleganie takiemu Bożemu Duchowi. Patrzę tutaj na panią Honoratę, księdza Jarosława, bo jesteście tutaj... No, reprezentujecie, że tak powiem, drużynę pani doktor Wandy Błeńskiej.
Liczną drużynę.
Mieliśmy okazję z ojcem Kazimierzem być teraz przy grobie pani doktor przed rozmowami niedokończonymi i z księdzem kanonikiem jeszcze i jeszcze z jednym kapłanem. I no, pomodliliśmy się i jak wracaliśmy, to mówimy, no to teraz się pomodliliśmy, a teraz dowiemy się coś więcej o pani doktor. I właśnie też na to liczymy, że to będzie zachęta, ale powiedzcie proszę, bo jesteście tak członkami Komisji Misyjnej Archidiecezji Poznańskiej. To może najpierw tylko o tym powiedzcie, bo ojciec nam powiedział tak ogólnie właśnie o misjach, jako ten, który przy konferencji Episkopatu tak stara się...
Powiemy sobie o tym.
A teraz, co taka Komisja Archidiecezjalna robi? Czym się zajmujecie?
W naszej decyzji głównie, myślę, podkreślamy potrzebę zaangażowania osób świeckich w przekaz naszej wiary i jakoś szczególnie jest dość mocne środowisko osób świeckich, zarówno w różnych wolontariatach, jak na przykład Salezjański Wolontariat Misyjny, jest Akademickie Koło Misjologiczne imienia pani Wandy Błeńskiej, do którego to pani Wanda przed wojną należała. Dzisiaj jest jej imienia to koło i co roku wysyła młodych ludzi na doświadczenia misyjne. Jest też w Poznaniu Fundacja Redentoris Missio, która wspiera od takiego zaplecza medycznego misję, więc tego typu inicjatywy są naszą pracą.
To jest też takie angażowanie szkół, pokazywanie właśnie pani doktor i angażowanie, na przykład taki był ogólnopolski konkurs misyjny zorganizowany mój kolega z Buluby. Pokazanie dzieciom, że tak naprawdę trąd może przejawiać się w różny sposób, że właśnie traktowanie innych, że koledzy i koleżanki na przykład są odrzucani, bo czy biedniej się ubierają, czy inaczej wyglądają, czy w inny sposób się zachowują, to też jest przejawem pewnego odrzucenia i trądu i żeby nie wykluczać nikogo. Myślę, że właśnie to świadectwo pani doktor, żeby dzielić się, jak to ona mówiła, żeby takie witamina M dostarczać wszystkim, żeby to było właśnie M jak miłość. I rzeczywiście dzieci się bardzo zaangażowały.
Żeby to nie był serial, tylko
właśnie,
życie.
Dokładnie, życie. To jest dla nich też takie niesamowite świadectwo tak naprawdę, że to jest osoba świecka i też jest osobą, która po prostu marzyła od dziecka, żeby zostać lekarką na misjach i że to marzenie też nie od razu się spełniło. To też dla nich jest ważne, bo czasami pytają, no ja jestem katechetką też i mówią, proszę pani, no jak to jest, ale czasami no tak trudno uwierzyć, że marzenia mogą się spełnić. Ja zawsze właśnie powtarzam, że tak jak pani doktor, że trzeba je pielęgnować. I rzeczywiście pani doktor taką nadzieję też daje tym dzieciom na to, że można w każdej sytuacji właśnie znaleźć coś dobrego i że z Bogiem tak naprawdę można wszystko. I rzeczywiście dużo szkół się angażowało, bo to był taki ogólnopolski konkurs, więc myślę, że jak to się mówi, o pani doktor nigdy dość. Ktoś, kto spotkał panią doktor i rzeczywiście mógł z nią też porozmawiać, a mieliśmy takie okazje, to nigdy tego nie zapomina, bo to jest taki moment.
A proszę powiedzieć, a te znicze, które są zapalone przy grobie pani doktor Błeńskiej i tam są takie karty karteczki, na przykład podziwiamy klasa, dajmy na to trzecia C, tak? Dziękujemy klasa czwarta B, to co one oznaczają, te karteczki? No bo znicze, wiadomo, to symbol pamięci, modlitwy jednocześnie, ale te konkretne kartki, jaka to szkoła, jakie to klasy, o co chodzi?
Dzisiaj na grobie była szkoła, przedstawiciele szkoły w Nieprószewie, imienia pani Wandy Błońskiej. Takich szkół mamy kilka, także w Poznaniu, także koło Gdańska. I te klasy, znając swoją patronkę, każda klasa napisała jakieś słowo, jedno, w którym wyrażają jakąś wdzięczność pani Wandzie. I faktycznie dla młodych ludzi pani Wanda jest inspiracją, zarówno w tym kontekście, o którym mówiła honorata, to znaczy marzeń. Tutaj dodam, że pani Wanda wyjechała na misję. Nie chcę być reodebranym, ale pojechała, jak miała 40 lat, 39. No, nie jest to oczywiście wiek poważny bardzo, ale jednak to nie jest jakoś tak zupełnie po studiach. Nie miała bowiem takiej możliwości wyjechać jako biała kobieta świecka wtedy do Afryki, gdzie świeckich kobiet na misję do Afryki nie wysyłano w tamtym czasie.
Rok, kiedy wyjechała?
1950. A z drugiej strony to nie tylko marzenia inspirują młodych, ale to, że pani Wanda odnalazła radość życia i sens życia mimo wielu trudów, tak? Ksiądz Kazimierz wspomniał, gdzie czasem pewnie, może nie była księdzem, nie mogła iść do kaplicy i walić głową w tabernakulum, ale na pewno robiła to duchowo w jakimś takim bardzo trudnym momencie. To znaczy, że prawdziwe szczęście jest w tym, że komuś siebie daje. I skoro pani Wanda miała przydomek Matka Trędowatych, ojciec Marian Żelazek miał przydomek Ojciec, to znaczy, że oni swoją pracę nie wykonywali tak, bo trzeba, bo jak urzędnicy, ale dawali w tym coś więcej, do tego stopnia, że ci, z którymi żyli, nazywali ich matką, ojcem. I to jest piękne, dlatego że pani Wanda nie miała swoich dzieci, ojciec Maria nie miał swoich dzieci, a jednak zrealizowali ojcostwo i macierzyństwo. I myślę, że to jest niezwykłe, że jak komuś daje się, to można dla kogoś w jakimś wymiarze być ojcem i matką.
To przejdźmy teraz do ojca Mariana na chwileczkę dosłownie, bo tutaj proces pani doktor Wandy toczy się w archidiecezji poznańskiej w tej chwili.
W sumie
tak?
To się rozpoczął w zeszłym roku, więc raczej jesteśmy na początku.
A proces ojca Mariana beatyfikacyjny toczy się w Indiach, tak? Jak słyszałem dzisiaj.
Tak, to prawda, że główny proces toczy się w Indiach. Natomiast ze względu na ilość świadków, których w Polsce jest sporo, został powołany tak zwany Trybunał Rogatoryjny.
A mówi teraz, proszę Państwa, ojciec Henryk Kałuża, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego.
No i ten Trybunał Rogatoryjny, była dyskusja, gdzie by miał powstać. No różne były miejsca i jednak doszliśmy do wniosku takiego, że najlepiej będzie tam, skąd ojciec Marian pochodził. I tutaj głęboki ukłon wdzięczności pod adresem księdza arcybiskupa Stanisława, który przyjął nas z tą propozycją, którą wystosował ksiądz arcybiskup John Barwa. I ten proces tutaj się rozpoczął, a rozpoczął się, w ogóle proces rozpoczął się w 2018 roku. Natomiast tutaj w 2019 w Chludowie oficjalną sesją 8 grudnia rozpoczął się właśnie proces rogatoryjny. Polega to na tym, że trzeba zebrać maksymalną ilość wszystkich dokumentów dostępnych. Dalej trzeba ustawić całą listę świadków, którzy mogliby zaświadczyć o świętości ojca Mariana lub też o tym, o jego charyzmatycznym dziele. No i trzeba przeprowadzić proces. Proces jak w normalnym sądzie, gdzie są przesłuchania i gdzie dany świadek składa przysięgę, musi później podpisać to, co zeznał własnym podpisem, i cała komisja również podpisuje. Tak się to toczy. W tej chwili, jeśli chodzi o ojca Mariana, to powoli kończą się już przesłuchania świadków. Jeszcze ich jest tylko kilku. Wszystkich razem gdzieś będzie przeszło 30. Natomiast w Indiach, ze względu na to, że jest to środowisko wielokulturowe i wieloreligijne, świadectwa składane na rzecz właśnie charyzmatu świętości Ojca Mariana są bardziej cenne. Ze względu na to, że najczęściej są to też świadkowie, którzy nie są chrześcijanami, nie są katolikami. Są ludzie, którzy go czytali tak przez pryzmat jego człowieczeństwa, jego poświęcenia, jego oddanie, a przede wszystkim jego szalonej wprost, tak by można powiedzieć, miłości. Ale tu padło takie pytanie też, no jak to jest, po co to właściwie misjonarze wyjeżdżają na tę misję? No odpowiedzi oczywiście są różne. Ojciec Kazimierz tutaj przytoczył nam te takie podstawowe, ale pamiętam, jak byłem u ojca Mariana i gdy z nim współpracowałem przez chwilę, bo nie było większej takiej możliwości, to kiedyś go też pytałem, mówię, ojcze, jak to jest tutaj, jak przyjechałeś, jak to jest? Przecież tutaj na początku to, zwłaszcza w Puri, to praktycznie była droga przez mękę. To mało co on by był, został męczennikiem praktycznie. Mogłoby się powtórzyć to, co nieraz na misjach się dzieje. Natomiast on tak się uśmiechnął, tak popatrzył na mnie, mówi, wiesz, Heniu, ja ci powiem, tak po poznańsku, wiesz, ja ci powiem, ja tu przyjechałem się nawrócić, wiesz, ja się tu przyjechałem nawrócić. No i to tak mnie paraliżowało, te jego określenia zawsze mnie kładły na łopatki. Za każdym razem, kiedy jak stawiałem mu jakieś pytanie, to ta jego odpowiedź była taka, że już następnego pytania trudno było jakoś się zdecydować na następne pytanie. I tak właśnie było cały czas w czasie tego pobytu. To była dla mnie ogromna szkoła, patrząc się, bo to jest tak, misjonarz jak przyjeżdża, opowiada. I opowiada jak tylko może najlepiej. Nie wszystko, bo nie chce mamy przestraszyć ani ludzi też, jak dokładnie jest. Natomiast kiedy się widzi misjonarza w konkretnych warunkach i w konkretnym zaangażowaniu, to jest różnica czasem między niebem i ziemią, nie? Albo między dniem i nocą. I to było takie właśnie szalone. To była taka szkoła, ogromna szkoła też dla mnie, szkoła pokory, takiej niesamowitej też, ale jednocześnie też szacunku do drugiego człowieka. To było niesamowite. Pamiętam, jak żeśmy się, pierwszy raz żeśmy pojechali do kolonii trędowatych. No, prawie byśmy mieli spadli w przepaść, bo on już tak nie dowidział wieczorem. Ale żeśmy zawiśli nad przepaścią, no tak obwiązał tam o palmę ten jeep, który startował zawsze z drugiego biegu, bo pierwszy był rozwalony. No i zawsze tak było, że mówi, a to nie przejmuj się, zaraz oni tu przyjdą. Wstał gdzieś tam w kierunku puszczy, zawołał kilka razy takim swoim pięknym głosem. Za chwilę już było widać między palmami i bambusami, jak szli z łuczywami. I to byli trędowaci. I wtedy pierwszy raz widziałem. To było ogromne przeżycie, kiedy oni w szmatach, często bez rąk, i oni wyciągali tego jeepa. Jak go wyciągali tymi resztkami rąk, to mnie tak łapki drżały naprawdę. Naprawdę wtedy tak naprawdę miałem tak serce pod gardłem, naprawdę. No i później oczywiście to przywitanie i tak dalej, bez skrępowania. No ja nie powiem, że byłem zaraz bohaterem, nie? Tak, bo to się nasłuchałem o trądzie, co to jest i tak dalej. No dopiero później, gdy rzeczywiście zobaczyłem, jak ojciec Marian do nich podchodzi, z jaką też godnością, szacunkiem. Rzeczywiście, tak jak ojciec Dariusz tu mówił właśnie, jak ojciec. I oni to czuli, to ojcostwo. To przecież nie byli chrześcijanie. W kolonii trędowatych to była jedna rodzina chrześcijańska i to jeszcze mieszana, protestancko-katolicka. Nie wiem, kto tam był. Ona była chyba katoliczką, on był protestantem. To było wszystko. Czyli ta jezusowa miłość, która przekroczyła barierę kultury, religii, mentalności, poziomu życia, stylu, no to jest to, co rzeczywiście tak podziwiam ojca Mariana, że mi się wydaje, że to jest właśnie świętość. Ta zdolność przekraczania, co nie jest łatwe, wiemy, bo my jesteśmy zachowawczy, często jakoś tak czasem krok do tyłu zamiast do przodu. I za to mu będę wdzięczny do końca życia, za tę szkołę taką naprawdę mocną, kiedy tam praktycznie to tak trochę człowiek z głowy na nogi stanął. Mm-hmm.
Dziękuję też za to świadectwo. Pani Honorato, pani organizuje te konkursy, tak? Które i ojca Mariana, i doktor Wandy dotyczą. Buluba, dlaczego mój kolega z Buluby, powiedzmy, bo to się nazywa konkurs
o dlatego, że Wandzie? Właśnie pani doktor służyła jako lekarz i pomagała trędowatym właśnie w Bulubie. Mm-hmm. Co jest ciekawe, jestem, że tak powiem, połączeniem właśnie i pani doktor, i ojca Mariana Żelazka. Obie osoby są mi bardzo, bardzo bliskie. Panią doktor miałam możliwość poznać, natomiast jeśli chodzi o ojca Mariana Żelazka, to dzięki mojemu bratu, który jest osobiście, że tak powiem, prywatnie werbistą. I właśnie tak, w Ugandzie. Niedawno nawet dzwonił, pozdrawiał wszystkich też słuchaczy, bo wiedział, że tutaj się spotykamy. Także serdeczne pozdrowienia też przesyłał. W każdym razie rzeczywiście niesamowita sprawa, jeśli chodzi o panią doktor. Też dla mnie to było takie te spotkania. Spotkania z panią doktor to zawsze dawały dużo takiej radości, energii, ale też takiego właśnie, ona była cała przeniknięta Bogiem. Ona nie musiała nawet mówić o Bogu, ale to się czuło, że ona jest człowiekiem modlitwy. I dzieci, które się z nią spotykały, to za każdym razem, kiedy wychodziliśmy, to nawet nie chciały wyjść i za każdym razem chciały po prostu pozostać i się już pytały, kiedy następnym razem odwiedzimy panią doktor. Mieliśmy taką sytuację, kiedy po raz pierwszy odwiedziliśmy panią doktor, że zadzwoniono do nas, że tak nie za bardzo możemy się spotkać, bo jest sezon gryp i tak nie powinniśmy, pani doktor, bo to jednak dzieci mogą zarazić. No i ponieważ już było zaplanowane, że mamy odwiedzić panią doktor i tak trochę, że tak powiem, nakręciłam też dzieci, bo sama bardzo się cieszyłam, że będę mogła spotkać panią doktor, to poszliśmy właśnie pod dom. Mówię, najwyżej po prostu pomachacie i tyle, nic więcej. I kiedy weszłam do pani doktor i po raz pierwszy ją widziałam wtedy, trochę byłam onieśmielona, ale ponieważ no, bardzo się cieszyłam na to spotkanie, to wręczyłam laurki od naszej szkoły. Pani doktor mówi, a gdzie dzieci? A ja mówię, no na dworze po prostu czekają. Ona mówi, no jak? To mówi, to proszę bardzo, niech przyjdą, no przecież czekam na nich. I to takie niesamowite u pani doktor było, że ona tak traktowała człowieka, jakby zawsze, od zawsze na niego czekała. Byliśmy obcymi osobami, a robiła coś takiego, że właśnie człowiek się przy niej czuł tak wyjątkowo, że rzeczywiście na niego czeka, każdego wycałowała, z każdej osoby się cieszyła. I co było też piękne, nigdy nie mówiła o nikim źle. To mnie tak bardzo urzekło i dzisiaj akurat miałam katechezę właśnie a propos tygodnia misyjnego, oczywiście obowiązkowo pani doktor wspominałam i właśnie to było takie niesamowite. Mówię, słuchajcie, no pani doktor miała coś takiego w sobie, że ona nigdy o nikim, ale naprawdę, proszę pani, o nikim. Ja mówię, mogę zaświadczyć, że kiedy tylko właśnie, przecież różne trudne sytuacje, tak jak cały czas tu jest mówione, misjonarze muszą się borykać z różnymi trudnymi sytuacjami, to tak naprawdę unikała tego, nie mówiła o nikim źle, miała tyle właśnie w sobie tego ciepła, dobroci i tego, tej modlitwy, że naprawdę zachwycała tym.
Tu w tym wypadku to mogę przytoczyć takie wydarzenie też, bo to jest zupełnie równolegle. Zresztą dlatego oni się dobrze rozumieli.
Dokładnie.
Pamiętam, jak przyszły lekarstwa, bardzo drogie lekarstwa i trędowaci już się tam ustawili przy przychodni. Te lekarstwa były rozłożone na stole. Doktor Mahapatra, to on był kapłanem w świątyni Boga Jagannath, ale przyszedł pomagać ojcu Marianowi. To jest w ogóle kolejna historia. W każdym razie on jako lekarz rozstawiał te lekarstwa, gdzie tam co i tak dalej. W pewnym momencie wszyscy już się tam ustawili, wszedł do tej przychodni, takiej prowizorycznej, człowiek pijany. Ten człowiek poszedł do lekarza, do doktora Mahapatry i mówi, że on chce te lekarstwa takie tam, jakieś tam coś chciał. On mówi, że ma poczekać i tak dalej. On mówi, nie, już teraz chcę. No i lekarz mówi, że jednak ma poczekać, teraz są najpierw kobiety i tak dalej, one są ciężarne zresztą były, to one im się pierwsze należy. I ten pijany człowiek wziął cały ten stół, tak jak był, go po prostu przewrócił do prochu ziemi. I te lekarstwa po prostu leżały w tym prochu. Drogocenne lekarstwa. Mnie sparaliżowało, ja nie wiedziałem, co mam robić. Wtedy mężczyźni złapali tego człowieka i tak jak był, on był tak do pasa, jak to w Indiach, do pasa był goły, te szmatki miał z przodu, z tyłu i tak jak był, to go wrzucili w ciernie, w krzaki cierniowe. Szamotanina była potężna, jego w te krzaki wrzucili. Ojciec Marian wyszedł i mówi, nie, nie róbcie mu krzywd, bo on jest biedny, on jest po prostu biedny. I go zaczął wyciągać z tych cierni. Jeszcze z niego wszystkich zostawił. Tego, który zniszczył tyle lekarstw, bo potem to już była właściwie połowa, przynajmniej już by do niczego, nie? Bo to on już by tak rozstawione, tak dalej, jak to z prochu teraz, nie? A drogocenne lekarstwa, naprawdę. To on z niego wyciągał te igły, te kolce. I mówi, widzisz, coś ty to narobił, widzisz? Wiesz, ale twój Bóg cię kocha. Tak, ojcze, bo ja to taki biedny jestem, no ja wiem, żeś ty jest biedny, ale nie musiałeś tego tak zrobić. Już tego nigdy nie zrobię, już tego nie zrobię, ale ja jestem taki zły. No nie jesteś zły, ty możesz być lepszy. Ty możesz być lepszy. On się potem jakoś tam pozbierał, to prawda. I rzeczywiście potem bardzo służył ojcu Marianowi. Zawsze przychodzi i mówi, ojcze, masz coś do roboty? Bo oczywiście też prosił zawsze też jakiś tam datek i tak dalej. Nigdy nikogo nie zostawił bez niczego. Ktokolwiek przyszedł, zawsze coś otrzymał. Nie? Ale najważniejsze to oni tak przychodzili po to, że biały człowiek pochylił się właśnie nad tymi, których historia, państwo, system, inni ludzie przekleli. Nie?
No właśnie to bombardowanie miłością po prostu, to jest takie niezwykłe, że to święci mają, że taką mają miłość, że po prostu ona sprawia, że człowiek nagle staje się lepszy i widzą to dobro w drugim człowieku, a właśnie w sobie widzą jakby tylko te złe rzeczy, a w tym drugim dostrzegają to, co najlepsze. Też kiedyś była taka sytuacja, że pani doktor właśnie w domu poprawczym była i to też było takie niezwykłe, bo trochę strażnicy się bali, co to będzie. No taka drobna, już wtedy starsza osoba.
W Polsce, tak?
Tak. Drobna, starsza osoba i tak naprawdę no trochę się bali, że tam będą różne niepotrzebne pytania, trochę właśnie takiego ataku może. I pani doktor tą swoją dobrocią tak po prostu otuliła tych wszystkich ludzi wokół, że oni po skończonym spotkaniu, te czasami właśnie osoby, które różne w życiu miały losy, zaczęli się po prostu do niej przytulać. To było naprawdę niezwykłe i bezcenne. I rzeczywiście później już na następne spotkania to tam tych strażników, oni gdzieś tam byli, ale już z daleka tylko się przypatrywali, bo żadnej takiej potrzeby nie było. A właśnie to powodowało, że ci ludzie się zmieniali, bo nareszcie ktoś dostrzegł w nich jakieś dobro.
Człowieka w ogóle.
Dokładnie.
To powiedzmy teraz też o tych wszystkich sprawach takich, no ojciec powiedział, nie, że statystyki, bo ja myślę, że też warto, żeby powiedzieć, jak wygląda taka misyjność Polski, misyjność Polaków, ilu mamy misjonarzy, na jakich kontynentach, tak oczywiście w skrócie, ale tak, żeby mieć taki ogląd całości.
Ja się cieszę jako komisja misyjna Episkopatu, że doszli do tego tematu, który dzisiaj mamy, bo przyszliśmy w różne tematy, powołanie, misyjne, ale to dzisiaj ten temat nam zleżał na sercu, żeby tych świadków misyjnych tak właśnie dzisiaj wypuklić. Stąd się cieszę tymi świadectwami, że tu jesteśmy, żeby w tym tygodniu misyjnym właśnie tych takich cudownych...
I mikrofonik. Ojciec tak to przeżywa, że...
Cudownych wyciągnąć. I się tym bardzo cieszę, że dzisiaj o nich mówimy. I oni nam pokazują, że
To jest ten obraz misjonarza, który będąc tam widzi, że dzieli go wszystko z tymi ludźmi. Każdego misjonarza, nie tylko tych naszych świętych, bo tak ich możemy nazwać, ale dzieli ich kolor skóry, mądrość, głupota, religia, kultura. Może cała litania tego, co ich dzieli, ale łączy ich człowieczeństwo. I każdego misjonarza, tych naszych wyjątkowych, i panią doktor, i ojca Mariana, to są już te kategorie miłości bardzo szerokie i Bożej, ale każdego misjonarza łączy z tym ludźmi człowieczeństwo. Oni są bardziej ludzcy przez to, że tam są. I się cieszymy właśnie, że oni są takimi właśnie łączącymi się z innymi przez to, że po prostu są ludźmi. I to jest ten piękny aspekt misjonarstwa, że ta inność będzie zawsze wyzwaniem. Oni nigdy nie poznają, nie poznamy. Ja po 25 latach też wiem, że ja ich do końca nie poznałem. Oni jeszcze zadziwią, zaskoczą. Ale wiedziałem, że jestem z nimi ludźmi. I łączy nas ten mianownik człowieczeństwa. I to chyba piękne, że misjonarze wszyscy, ci wielcy oczywiście nas przewyższają, cieszymy się, że takich mamy, ale każdy misjonarz cieszy się tym, że jeszcze raz staje się człowiekiem i mimo, że tych podziałów, tych różnic, tego dochodzenia ciągle i niedorównania w tej drodze poznania człowieka, jest to najważniejsze, że jesteśmy dla siebie ludźmi. To jest chyba piękne, że człowieczeństwo jakoś uwypukla się w tej pozycji misyjnej i stąd cieszymy się, że ta nasza armia polski misjonarzy jest takimi właśnie łączącymi się z innymi poprzez to, że jesteśmy z nimi ludźmi. Mamy ich w tej chwili, statystyka jest zawsze z roku u nas aktualizowana 1 października, 1800 misjonarzy. Zaczynałem 10 lat temu, było ponad 2000. Zmniejszenie jest niewielkie, ale są różne przyczyny oczywiście. To jest wiek misjonarzy, to jest mniejsza ilość wyjazdów, to są też po prostu odchodzą do Pana Boga na swoim froncie, czy wracając do ojczyzny. To są też nowe powołania, szczególnie w Afryce, ale nieważne jest to, że są nowe powołania, ważne jest to, że misjonarze byli świadkami. Zawsze mówię, są powołania, wyjeżdżam. Nie wyjeżdżajcie, jesteście potrzebni po to, żeby być świadkami dla nich, bo kapłaństwo, misjonarstwo nie jest w ich kulturze. To właśnie myśmy, misjonarze przynieśli Jezusa, przynieśli kulturę chrześcijańską i stąd warto, żeby być takim niemym czasem świadkiem, takim obrazem, takim rachunkiem sumienia, który się tam, gdzieś tam jest z nimi. Oni już są przełożonymi, oni już prowadzą seminaria, ale misjonarz Europejczyk jest po to, żeby jeszcze być takim świadkiem, takim rachunkiem sumienia, takim, musimy się spojrzeć na niego, jak on postępuje. No to jest piękne, że mamy takich misjonarzy, może już właśnie z mniejszej ilości, ale ta ilość jest piękna, że to świadectwo będzie zawsze takie ważne.
To jest też chyba tak jak w powołaniu, tak, że jakby dotykamy tego początku, że w momentach takich, kiedy no już mamy ileś tam lat za sobą doświadczeń i cnót, i grzechów, i takich różnych, tak, no to wtedy takie sięgnięcie do początku, do tego, jak Pan powołał, do pierwotnej gorliwości, jak mówi, prawda, w Apokalipsie święty Jan Apostoł, no może rzeczywiście być pomocne dla tego Kościoła, który tam jest i taki misjonarz może być taką żywą pamiątką tego
początku. Dlatego zachęcam, zostańcie, nie, bo z powołania mamy swoje, wyjeżdżamy, nie, to zostanie, nawet kilku jest takim pięknym obrazem tej kontynuacji. Oni mają na kogo spojrzeć, mają przykład sobie. No od kilku lat przewyższa Ameryka Łacińska i Karaibik. Zawsze była Afryka niby największa ilość. To jest kwestia 35 misjonarzy, ale od kilku, trzech lat Ameryka Łacińska i Karaiby przewyższają liczbowo. Tam jest ich teraz 727 misjonarzy. W Afryka i Madagaskar mają 695. To jest tak mała różnica, mówię, ale później oczywiście jest Azja mniejsza, to tam około 300. Oceania ma zawsze około 60, bo to jest w sumie tylko Papua Nowa Gwinea. Ameryka Północna, to tam szczególnie jest Kanada, Alaska i Bermudy, to tam około 15. To są takie, gdy chodzi o Amerykę Łacińską, najwięcej jest w Brazylii, jeszcze mamy ponad 250 misjonarzy. Później jest Boliwia, Argentyna, Peru, Paragwaj. Jest dużo misjonarzy polskich, tam są polscy biskupi misyjni, to jest też ważne, bo wiadomo, oni proszą, żeby byli polscy misjonarze.
A tu mówimy o tych misjonarzach, czy mówimy o kapłanach, czy też o siostrach zakonnych?
O wszystkim mówimy, o wszystkim razem. Oczywiście, gdy chodzi o, mamy też statystykę oddzielną, na przykład, gdy chodzi o kapłanów fideidonistów, to mamy ich razem 285 księży diecezjalnych na wszystkich kontynentach.
A świeckich?
I 39 osób w tej chwili. To są misjonarki świeckie, takie, powiem, w swojej kosie, to nie wolontariat, to są takie osoby przynajmniej że na kilka już lat. Albo nasze weteranki, jak pani Dominika Szkatuła, czy Ewa Gawin, które są ponad 30 lat na misjach, jedna w Kamerunie, pani Dominika w Peru, Wikitos, także to są te takie nasze weteranki, ale tych takich, których my płacimy ubezpieczenia, tych takie na dłuższy etap wyjazdów, mamy w tej chwili 39 osób. Później jeszcze przeważają zakonnicy 847, sióstr mamy ponad 600, 629 sióstr posługuje na misjach. Także to jest taka statystyka, którą my co roku po prostu uaktualniamy, żeby było jasne, codziennie zmieniamy, bo komputer generuje każdego dnia, także cały rok ta statystyka jest aktualna. Za rok znowu ją wymienimy, żeby widzieć, jak wygląda. Trochę przeraża to, że jest niby zmniejszenie. No to jest, mówię, takie logiczne, że zmniejsza się ilość powołań, zresztą widzimy to w powołaniach seminaryjnych, ale misje, szczególnie ostatnio, jednak pandemia tam też przerzedziła. 40 misjonarzy zmarło na COVID. To jest też duża liczba przez ubiegły rok, także to była wielka liczba.
To mówimy tu z ojcem o tym, jak pamiętajmy, że jakby to jest pewien frazes, który powiem, ale trzeba chyba powiedzieć, że tutaj te statystyki to są konkretne osoby. To są konkretne osoby, które stoją za każdym. I pamiętajmy, że to są ludzie, którzy wyjechali, którzy tam teraz są. My tutaj sobie rozmawiamy przy stole. Oni coś w różnych strefach geograficznych, gdzieś jest rano, gdzieś jest wieczór, gdzieś jest południe, prawda? I oni w czymś uczestniczą teraz, gdy my rozmawiamy, więc to są konkretne zaangażowania, a koła misyjne to są osoby, które nie wyjeżdżają, ale które są takim bezpośrednim zapleczem, bo mam nadzieję, że cały Kościół jest takim bezpośrednim zapleczem, tak? Tych misjonarzy, którzy przecież w imieniu Kościoła tam jadą, a nie w swoim, bo w swoim to mogą sobie pojechać, prawda, na wczasy gdzieś tam na Bahama, a tak to jadą na misję i mają też konkretną pracę do zrobienia dla siebie i dla tych drugich, do którym służą. A te koła misyjne, bo tutaj jesteście też przedstawicielami kół misyjnych. Jak takie koło w ogóle stworzyć? Jak się zaangażować? Czy posłyszałem tak, dzisiaj byli na liturgii i pozdrawiamy serdecznie i też jakby zbudowałem się tym, że byli młodzi z akademickiego koła. Tak? Słyszałem, że właśnie doktor Błeńska w czymś takim uczestniczyła. Jak w ogóle założyć koło, czy to trzeba gdzieś zgłosić, czy tak po prostu można założyć, bo może to kogoś też pociągnąć, żeby...
Pewnie zależy, jakie koło, to znaczy gdzie, dlatego że to koło akademickie jest na studiach, więc to jest w ramach Uniwersytetu tutaj imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, więc wówczas to musi mieć umocowanie normalnie w władzach Uniwersytetu czy danego wydziału. To akurat koło akademickie, koło misjologiczne przed wojną powstało. Wtedy było na początkowo akademickim kołem misyjnym. Potem, jak pani Wanda mówi, zmienili na misjologiczne, żeby brzmiało bardziej naukowo. I faktycznie ich zadaniem było wspieranie misjonarzy. Natomiast też organizowanie sympozjów na temat misji. Więc to jest ta działka uniwersytecka. Potem jest to, co można zrobić w parafiach, to znaczy w danej parafii można założyć ognisko misyjne albo dzieci, albo może młodzieży, albo dorosłych. To pani Honorata więcej powie na pewno o tym, jak można takie ognisko czy koło założyć w szkole. Więc muszą się zebrać osoby, które chcą się w tym jakoś zaangażować. A potem pomysł, jak to można prowadzić, to jest już bardzo twórcze. To koło akademickie, misjologiczne imienia pani Wandy Błeńskiej ma takie trzy takie wymiary, mówimy filary. Uśmiecham się, bo tak przez całe lata to, gdzie byliśmy w parafii, za każdym razem to mówiliśmy. Akademickie koło misjologiczne ma trzy filary. Pierwsze to jest modlitwa, drugie to jest animacja, czyli gdzieś takie działanie na zapleczu misyjnym. I ostatnia kwestia to jest to, co jest jakimś naukowym podejściem do misji.
Jeśli chodzi o takie koła w szkole, no to wygląda różnie, ale mamy też tutaj centrum misyjne, które prowadzą siostry klawerianki. One też właśnie prowadzą takie zajęcia jakby dla koordynatorów tych kół, czyli można się spotkać, tam się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Natomiast, że tak powiem, z własnego doświadczenia, z własnego podwórka, no to u nas w szkole w 2010 roku założyłam jakby koło misjologiczne, dokładnie wtedy, kiedy po raz pierwszy spotkałam się z panią doktor. I tak naprawdę to ona mi dodała też takich sił i zainspirowała do tego, żeby właśnie dalej w tym działać i taką rzecz tworzyć. Bo nie jest to też od razu takie proste, bo wiadomo, że dzieci niektóre się angażują, za chwilę już te takie pierwsze zaangażowanie mija, bo coś trzeba więcej zrobić. Ale teraz już działa też na takiej zasadzie, że tak naprawdę właśnie na przykład chociażby taka akcja kolędników misyjnych, która jest co roku organizowana. Zawsze co roku jest inny kraj. My jeździmy po szpitalach, też kolędujemy właśnie w domach opieki społecznej, w różnych takich miejscach. Opowiadamy o całej sytuacji właśnie w różnych krajach misyjnych, jak to wygląda, o naszych rówieśnikach właśnie, żeby uwrażliwiać też dzieci na to, że są właśnie takie miejsca, w których dzieci nie mogą tak spokojnie sobie żyć. Jest wojna, oni mają na przykład, my mamy tutaj 5 posiłków czy 6, oni nie mają właśnie, jak mają 1 posiłek, to jest dobrze i tak dalej, właśnie uwrażliwianie na potrzeby innych, ale tak naprawdę nie chcemy angażować tylko tego koła misjologicznego, właśnie tego misyjnego koła wolontariatu, bo też właśnie taki bardzo ważny był aspekt wolontariat, żeby był w szkole, no to właśnie dodałam taką nazwę misyjne koło wolontariatu, ale tak naprawdę właśnie to jest uwrażliwianie całej szkoły. I organizujemy różnego rodzaju akcje, w ogóle też zbiórki pomocowe, ale to nie chodzi o to tylko o pomoc, ale modlitwę przede wszystkim, animację taką właśnie w kościele, liturgię, prowadzenie liturgii. Jak teraz była niedziela misyjna, to też właśnie było duże zaangażowanie i procesja z darami i właśnie taki wstęp i uświadamianie tego właśnie, że my też jesteśmy właśnie powołani, jesteśmy też misjonarzami i to dzieci, że tak powiem, od małego się uczą właśnie, że papieskie dzieła misyjne dzieci to jest to, co powoduje, że dzieci wiedzą, że też mogą i są misjonarzami. Od momentu chrztu są powołani do tego i jakby no nie muszą wyjeżdżać na jakiś kontynent, żeby właśnie głosić swoim świadectwem Jezusa. Po prostu to, jak postępują wobec innych, to jest to świadectwo, bo przede wszystkim misjonarz to świadek tak naprawdę.
Będziemy za chwileczkę kontynuowali naszą rozmowę o pani doktor Wandzie Błeńskiej i także o ojcu Marianie Żelazko. To są słudzy Boży i kandydaci do tego, żeby no, byli też, tak jak mówił ksiądz biskup Szymon, w liturgii. Jakby żebyśmy też celebracje liturgiczne mogli mieć i żeby w liturgii byli wskazywani jako no, te przykłady, tak, nie tylko tego, że no, dobrze czynili na ziemi, ale że właśnie dzięki Bożej łasce są świętymi, że to jest, że tak, że to jest ta droga i każdego z nas zresztą. Ja podam teraz numery telefonów. Państwo niech sobie je też już zapiszą. Za chwileczkę będziemy je odbierać. 693 112 255. Czuję się jak u okulisty, tak? 693 112 255 i 693 112 200. 693 112 200. Jesteśmy w Poznaniu, w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza na Jeżycach. Tak, z nami są osoby, które bezpośrednio są zaangażowane w te procesy beatyfikacyjne. Ksiądz Jarosław Czyżewski, pani Honorata Dzida, ojciec Kazimierz Szymczycha i ojciec Henryk Kałuża. Jeżeli ktoś z państwa znał, czy ojca Mariana poznał, czy panią doktor Wandę, miał jakąś styczność, to zapraszamy, żeby zadzwonić, żeby opowiedzieć też o tym spotkaniu, bo wierzymy, że to spotkanie też było jakimś błogosławieństwem dla was, którzy możecie dać świadectwo, i pewnie też błogosławieństwem dla ojca Mariana, bo tak to odczytywał zawsze drugiego człowieka, tak? I dla pani doktor Wandy. A może też słuchają nas misjonarze gdzieś w różnych częściach świata. Mieliśmy już nieraz i telefony z Australii, i z Tokio, i z różnych części świata, i misjonarze gościli wielokrotnie na naszych antenach, więc jeżeli nas słuchacie, to oczywiście też chcemy, żebyście zadzwonili, nawet pozdrowili, dwa słowa też opowiedzieli o tej swojej pracy. To teraz tak, patrzę... Dajemy pierwszeństwo, no tak, kto się prędzej urodził?
Pani Wanda.
Pani doktor.
Pani doktor Wanda.
Tak, i jako kobiecie.
I jako kobiecie, tak, bo w naszej kulturze, tak, ale to...
Precedens, pierwsze miejsce.
Ale to tak, to pani doktor Wanda, powiedzcie proszę, ty też właśnie urodziła się kiedy tylko?
30 października 1911 roku, a zatem w sobotę najbliższą będzie 110 lat od jej urodzin.
Urodziny i znaczki wyszły pocztowe, widziałem, tak?
Tak, Poczta Polska w Poznaniu i w Toruniu wydała okolicznościowe znaczki, kartki pocztowe.
A w Toruniu, bo?
Dlatego, że pani Wanda w Toruniu pracowała przez długie lata. Tam też spędziła czas okupacji. Tam była zaangażowana w działalność Armii Krajowej. Zresztą przeżyła też taki moment uwięzienia, kiedy Gestapo złamało szyfr i wtedy została uwięziona. I faktycznie było wtedy trudno. Groziła też jej kara śmierci. Ale wtedy też była taka jedna historia, jeżeli mamy czas,
tak,
mogę opowiedzieć,
tak,
dlatego że ona też pokazuje trochę to, co tutaj właśnie ojciec Henryk opowiadał o ojcu Marianie, czy właśnie Honorata o pani Wandzie, więc jeszcze dodam jeden kamyszek do tej mozaiki. To tak ładnie zabrzmiało. Mianowicie pani Wanda napisała w celi więziennej: Boże, zbaw Polskę. No i pozostali więźniowie byli tacy przerażeni, co się stanie, kiedy komendant to zobaczy. No i pani Wanda wspomina, że akurat dobrze się złożyło, bo tego dnia komendant poszedł sobie nad Wisłę. Był upalny dzień, wypił alkohol, więc się cały spalił. No i kiedy się spalił, to ona jako lekarka została wezwana, żeby pomóc. Wtedy już do celi nie wszedł i inni jeńcy mówili jej, że nie powinna mu pomagać, przeciwnie, tak zadziałać, żeby może mu zaszkodzić. Ale pani Wanda mówiła, że jej lekarskie sumienie mówiło jej nie szkodzić, więc mu pomogła. W innej sytuacji, też wojennej, pani Wanda miała brata, którego bardzo, bardzo kochała, Romana. Zresztą na marginesie dodam, że u pani Wandy było tak, że jej najbliżsi umierali powoli. I mama zmarła, jak Wanda była bardzo małym dzieckiem. Potem w czasie II wojny zmarł jej tata, z którym była bardzo związana, Teofil. Potem po wojnie zmarł jej brat. Więc faktycznie w pewnym sensie coraz bardziej była doświadczana tym, że nie ma tych najbliższych osób wokół siebie. Ale w czasie wojny, kiedy jej brat trafił do niewoli i ciężko zachorował, to pojechała do tego flagu, obozu dla oficerów. No i jak tam dotarła, to komendant spytał, jak się to pani w ogóle dostała? No jak tutaj, gdzie tutaj pani, kobieta, jak tutaj w ogóle było? Ona mówi, no nie wiem, jakoś Pan Bóg pomógł. I powiedziałam sobie, że powiedziałam jemu, że dotarłam tylko dzięki temu, że są dobrzy ludzie. No i gdy dotarła do brata, tam pyta, co ci tu mogę pomóc, jestem na chwilę. On mówi, takie mam ochoty na jagody. Mówi, Boże, gdzie ja teraz jagody znajdę, nie? O tej porze. No to wleciała na miasto i akurat jakaś Niemka szła i miała tam zebrane jagody i zapytała ją, czy mogłaby pani mi trochę sprzedać, bo mam brata w niewoli, on bardzo chce te jagody. I ta pani powiedziała, proszę bardzo, niech pani nic nie płaci, bo sama mam syna w wojsku i też w każdej chwili może być w niewoli. ona panienką. I pani Wanda, podsumowując tą historię, jaką opowiadała, zresztą więcej takich historii możemy przeczytać w książce Spełnione życie, to jest wywiad Rzeka z panią Wandą Bańską, wydawnictwo Święty Wojciech w Poznaniu, to kończy tą opowieść, jak i wiele innych, słowem: wszędzie są dobrzy ludzie. I faktycznie pewnie nieraz się przejechała na tym, że zaufała komuś, komu byśmy powiedzieli nie powinna, ale miała taką zasadę, że często ludzie zachowują się źle, dlatego że nikt nie daje im szansy na dobre zachowanie, i mówiła, że jeżeli ktoś taki doświadczy, że jemu się zaufało, to on będzie miał takie poczucie, że to jest tak cenne, że nie będzie chciał tego zepsuć. Może nieraz zepsuł, ale nieraz pewnie pani Wanda takim zaufaniem bezpodstawnym, można powiedzieć, uratowała niejedną osobę.
To jest też szczególne świadectwo, dlatego że nie jakby już w momencie, kiedy wyjechała na misję, ale jakby widzimy, że to już w niej było, tak? Że to nie ma takiego, a wyjeżdżam na misję, to teraz muszę coś tam, tylko to dojrzewa w człowieku i w sytuacji takiej granicznej, gdy się jest w więzieniu gestapo, to nam dzisiaj trudno sobie wyobrazić, na szczęście trudno, jak to było, ale tym bardziej takie historie musimy sobie też stawiać przed oczyma i uczyć się tego w zwykłych naszych warunkach, w naszej codzienności, więc to szczególny wzór. Numery telefonów 693-112-255, 693-112-200. Pani doktor Wanda, teraz jeszcze kilka zdań o ojcu Marianie Żelazko, też o ojcu, tutaj jest matka, tu jest ojciec Trędowatych.
Ojciec Marian jest troszkę młodszy właśnie od pani Wandy.
Miał w roku niepodległości, odzyskania niepodległości, się urodził.
Urodził się 30 stycznia 1918 roku i on sobie zawsze tę datę cenił. Zawsze sobie cenił też, mówi, bo widzisz, ja to się urodziłem, jak się Polska urodziła. Właśnie tak zawsze też opowiadał. A poza tym, to, co jest takie symptomatyczne, to wielka rodzina Żelazków. W rodzinie było 17 dzieci. Dwoje zmarło. I żeby się liczba zgadzała, to przyjęli jeszcze dwie sieroty na wychowanie.
Mając 15 żywych, nie,
mając 15 dzieci. I to w warunkach i sytuacji bardzo trudnej, bo to była zasobna dosyć rodzina. W Palędziu mieli młyn, dzierżawili ten młyn i rzeczywiście nieźle się powodziło. Ale przyszedł kryzys gospodarczy.
Palędzie to gdzieś pod Poznaniem, tak?
Pod Poznaniem, tak. Dzisiaj to jest już blisko też Dąbrówki, Skurzewo. Te strony właśnie. Kiedy przyszedł kryzys gospodarczy, wszystko przepadło i trzeba było się wybrać do Poznania. I właśnie tam założyli mały sklep. Ten mały sklep rzeczywiście przynosił tak zyski tyle, o ile. Ale dlatego, że była już wojna, nie wolno było sprzedawać już nic po godzinie policyjnej. Musiało być wszystko zamknięte. Ale przyszła kobieta, która prosiła jeszcze o chleb. Matka, która właściwie tym sklepem się trochę zajmowała, rzeczywiście ten chleb sprzedała. Ale był patrol i pani Żelazek, pani Stasia, zniknęła z rodziny. Nikt nie wiedział, co się stało. Dopiero później, już gdy dzieci już były starsze, się okazało, że musiała iść do więzienia za to, że przekroczyła godzinę policyjną. Nawet dzieci o tym nie wiedziały. Dopiero gdzieś starsze dzieci może tak, ale te małe nie wiedziały. Dopiero gdzieś tam później to się jakoś gdzieś tam... Poza tym jest jeszcze jedna taka bardzo trudna sytuacja w rodzinie. Jedna z sióstr zaginęła bardzo jakichś nieznanych okolicznościach i do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Cała rodzina to bardzo przeżywała. Po dzisiejszy dzień nie wiadomo, co się stało z tą właśnie jedną z sióstr, która zaginęła. Ojciec Marian bardzo dużo opowiadał. Była rodzina, która była bardzo związana ze sobą. Jest oczywiście jeszcze jedno powołanie. Jego brat był zmartwychwstańcem. On zresztą sam rozpoczynał swoją szkołę średnią u zmartwychwstańców, niższym seminarium. No ale później odkrył rzeczywiście, że ma bardziej powołanie właśnie takie misyjne. No i wtedy kończył już później niższe seminarium w górnej grupie u nas, w naszym zgromadzeniu Słowa Bożego u werbistów. Ale to, co jest takie, no można powiedzieć, najtrudniejsze, a jednocześnie takie bardzo świetliste, to 5 lat obozu w Dachau i w Guzen. Ten czas, jak on to zawsze mówił, to był taki drugi nowicjat. I ja go nawet sam kiedyś pytałem, mówię, ojcze, jak to jest, że ty jak przyjeżdżasz na urlop, to zawsze jedziesz najpierw do Dachau. Po co ty tam jedziesz? Przecież wyście tam cierpieli, wielu tam zostało na zawsze. On tam ze swoim właśnie takim uśmiechem zawsze mówi, wieszeniu, bo myśmy tu zmartwychwstali. I dlatego jadę zawsze tam, by przeżyć jeszcze raz to, tę prawdę o zmartwychwstaniu.
No i to jest znowu dla nas taki, no taki przykład, tak, zanim jeszcze pojechał znowu na misję, to też jest ważne. A czy mogą ludzie wysłać gdzieś świadectwo, złożyć świadectwo, żeby no, po prostu zaświadczyć o prawdzie, o spotkaniu, o tych osobach?
Jest możliwość i bardzo o to proszę, prosimy. I zarówno chodzi o osoby, które same znały panią Wandę, ale często to już są osoby też już w podeszłym wieku, ale często jest tak, że nasi rodzice, dziadkowie, wujkowie mieli kontakt z panią Wandą. Czasem są też i listy. Pani Wanda pisała 1000 listów. To jest niesamowite, kiedy ona to w ogóle robiła. Więc gdzieś te listy muszą być. Więc faktycznie bardzo proszę o taki kontakt. Na stronie internetowej wandablańska.pl, czyli imię i nazwisko pani Wandy razem pisane bez polskich znaków, jest zakładka kontakt i tam można do mnie napisać albo skopiować adres e-mail, albo w formularzu, albo pocztą tradycyjną na adres kurii w Poznaniu, Ostrów Tumski 2 i wtedy dalej się już będę kontaktował. Zresztą na tej stronie jest też wiele innych informacji związanych z historią życia pani Wandy, zdjęcia, różne ciekawostki, są modlitwy, więc no, trochę tego jest. Jeżeli nas słuchają też osoby w innych krajach, to strona także jest dzięki no, takiej potężnej pracy wielu osób świeckich, choć także jednego księdza świętej pamięci, który zmarł na COVID, właśnie niedługo minie rok. Ta strona jest w 10 językach, oprócz polskiego jest w 9 innych, więc można także to dać do czytania tym, wśród których nasi słuchacze żyją poza Polską. wandablańska.pl. I jest też Facebook, gdzie można na profilu Wanda Błońska do nas napisać i także się odezwiemy.
Jeszcze na koniec przypomnimy to, koniec audycji. Jeżeli państwo nie zapisali sobie, to oczywiście poproszę o przypomnienie. I teraz ojciec Marian Żelazko, jak ze świadectwami? Żelazek?
Jest prawdą, że to się powtarza, że nie będziemy w stanie zebrać wszystkich listów, które ojciec Marian napisał. To już dzisiaj wiemy. To już wiemy.
Teraz łącz.
Tych listów, których udało się zebrać, to są 2 grube skoroszyty, tak po 10 centymetrów praktycznie. To są te, które żeśmy zebrali.
To macie więcej.
W każdym razie trzeba,
tak właśnie,
trzeba je przepisywać, żeby, bo są niektóre są ręczne. Większość zresztą jest na początku popisanych ręcznie. Trzeba je przepisać i no, tłumaczyć też na język angielski. To jest cały problem. Ale jeżeli rzeczywiście, bo na różny sposób te listy do nas docierają, jeżeli rzeczywiście ktoś by miał oryginalny list do ojca Mariana, z różnego powodu, bo to się tam gdzieś, zwłaszcza po rodzinach, tym bardziej, że rodzina jest szeroka ze względu na ilość dzieci. Jeżeli te listy gdzieś są przechowywane, to jeżeli byłoby to możliwe, byśmy bardzo byli wdzięczni za każdy z takich listów.
Może te tylko listy... dopowiem, jeśli ojciec pozwoli,
tak.
Bo czasem faktycznie taki list jest dla kogoś bardzo, bardzo cenny.
Tak.
Jeżeli ktoś z wiadomych powodów nie chciałby oryginału przekazać,
przynajmniej
tak, ksero, kopię. Skan, tak. I to będziemy już, myślę,
już będziemy szczęśliwi.
Tak, zadowoleni, będziemy z ojcem razem.
Szczęśliwi, to prawda. Niektóre listy to przychodzą do nas aż przez Stany Zjednoczone na różny sposób i bardzo cenne. To są cenne.
Tak, bo, a to jest cenne tak z racji tego, tak. Kim ci ludzie po prostu... byli i mają taki namacalny, prawda, też, no, a jak byliby błogosławieni, to już będą relikwie jakieś chyba, nie?
No po części tak, to już też się liczy.
No
to.
właśnie, więc mamy tak, proszę Państwa, w studio księdza Jarosława Czyżewskiego, postulatora procesu beatyfikacyjnego dr Wandy Błońskiej i członka Komisji Misyjnej Archidiecezji Poznańskiej, podobnie jak pani Honorata Dzida, która jednocześnie jest animatorką misyjną, siostrą misjonarza, werbisty też posługującego w Ugandzie, organizuje konkursy o pani doktor Wandzie, ojcu Marianie, ojciec Kazimierz Szymczycha, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji i misjonarz.
Tak.
Przede wszystkim, prawda? Bo tak, przy KEPie się bywa, a misjonarzem się jest od chrztu już.
I tak byłem na froncie misyjnym w Kongu, także tak.
O. I ojciec Henryk Kałuża, werbista, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, ojca Mariana Żelazka. Teraz będziemy odbierać telefony. Oczywiście w tych telefonach liczymy na Państwa głos, świadectwo, może spotkania z tymi osobami. 7 lat temu zmarła pani doktor Wanda Błońska, 27 listopada chyba, tak?
Tak, 2014 roku.
Tak, i ojciec Marian 2006 rok, więc mogą państwo spokojnie jeszcze pamiętać, znać, ale misjonarzy też prosimy, jeżeli słuchacie nas gdzieś, to również prosimy o kontakt. I ja może sobie pozwolę teraz odebrać. I tak... To tu chyba, tak? Bardzo proszę, halo? Halo? Słuchamy.
Halo?
Prosimy.
Witam, ojcze Darku.
Kłaniam się.
Marek z Poznania mówi. Jeszcze raz, bo spotkaliśmy się dzisiaj.
Mhm.
Bardzo się cieszę, że jest taka audycja, jeśli chodzi o temat. Nawiązując do audycji, no chciałbym się podzielić taką refleksją odnośnie Wandy Błońskiej. Wanda Błońska właśnie była dla mnie bardzo skromną osobą, aż szczerą do bólu. To trzeba przede wszystkim podkreślić. Przez 40 lat pobytu w Ugandzie umiała służyć swoją wiedzą medyczną, umiała pomagać ludziom w Afryce, ale też swoją postawą, chcę to podkreślić, była wzorem przekazywaniu wiary, bliskości i zawsze zawierzała wszystko Bogu. Żyła dla Bożej chwały nie w Polsce, ale właśnie na misjach w Afryce. I można powiedzieć, że wielu tych chorych ludzi w Afryce nawróciła do wiary, chociażby przez to, że chrzciła te dzieci i nawet dorosłe osoby, które były chore na trąd i już miały dni policzone. To jest bardzo ważna postawa chrześcijańskiego naszego myślenia. I w ogóle to mnie urzekło, że będąc tam w Afryce nie wyrzekła się wiary, tylko właśnie ją przekazała na ten kontynent. I to, co mnie urzekło jeszcze u Wandy Błońskiej, to jest to, że umiała być, umiała się trzymać w sercu, nie trzymała w sercu złości jakiejś takiej. Zawsze jak tu ją oglądałem, bo były takie spotkania w Poznaniu właśnie z panią Wandą, że mówiła: nie roztrząsajcie trudnych doświadczeń, niesprawiedliwości, nie użalajcie się nad sobą, bo my właśnie tutaj w Polsce za dużo użalamy się nad sobą i nie umiemy nawet przebaczać. No to właśnie pani Wandzie Błońskiej było widać aż do bólu, że jest osobą skromną, szczerą i umiała wszystko przekazać w imię chwały Bożej. Ale właśnie też mam taką jedną uwagę dzisiaj, będąc na mszy świętej, wydaje mi się, że mimo, że jest szkoła imieniem świętej, jeszcze nie świętej, ale już zbliżającej się do błogosławieństwa Wandy Błońskiej, że mając patronat szkoły, też nie widziałem młodzieży. Szkoda, bo chyba taki jest jakiś brak komunikacji, że takie spotkanie, czy nawet msza święta jest w Poznaniu, a tej młodzieży, bo to jest szkoła podstawowa, powinno być moim zdaniem bardzo dużo. No niestety, to tak moja uwaga. Ale na koniec chciałbym przekazać jeszcze, że jest książka o Wandzie Błońskiej i film. I wydaje mi się, że dobrze by było, żeby telewizja Trwam wyemitowała ten film, bo tam są właśnie te wszystkie wartościowe obrazy z życia pani Wandy Błońskiej.
No, tyle. Dziękuję, panie Marku. Dziękuję bardzo za telefon. Tak, o pani doktor Wandzie, ja zorientuję się w ogóle w archiwum naszym też, jak to sprawa wygląda. Wiem, że mieliśmy też programy na ten temat. Oczywiście emisja filmów to jest kwestia też kupna licencji, tak? Bo nie, to nie jest w telewizji tak, że to, co sobie na komputerze wyświetlimy w domu, to sobie możemy puścić w telewizji, tylko oczywiście są pewne takie no, drobiazgi, czasem kosztowne. Zależy po prostu, jaka jest licencja i kto jest właścicielem praw do danego filmu. Ale to wszystko oczywiście jest do zobaczenia, do sprawdzenia. Absolutnie jestem za tym, żeby panią doktor Błońską poznawać, uczyć się od niej tej postawy, którą nam pokazała. Czy drużyna pani doktor coś chciałaby do tego telefonu?
Ja bym, dziękuję panu Markowi, bardzo się cieszył, gdy pan Marek był tak dobry i to, co powiedział, mógł też spisać, zwłaszcza te cechy pani Wandy, także to, co mówiła o nienarzekaniu, o przebaczeniu. Gdyby pan Marek bym mógł poprosić pana, żeby pan to napisał, czy ręcznie, czy na komputerze, podpisał własnoręcznie i podpisał datą i wysłał to pocztą, albo nawet maila napisał, to będę bardzo wdzięczny. Faktycznie tych filmów o pani Wandzie jest kilka, autorstwa pana Ryszarda Piaska i pani Wandy Różyckiej-Zborowskiej. To są takie filmy około godzinne. Myślę, że spokojnie będzie można to tak zrobić, żeby obie strony były zadowolone.
To dobrze. I ta książka, o której ksiądz też wspomniał.
Są
tak?
Dwie, tak, czy jest książka, którą udało się, to jest taka historia też dosyć ciekawa. Dlatego, że ja miałem z panią Wandą kontakt jeszcze przed seminarium i potem w czasie, jak już byłem klerykiem, mamy tutaj tygodnik ogólnopolski, a wydawany w Poznaniu przewodnik katolicki i ksiądz naczelny poprosił mnie, żebym sobie wywiad z panią Wandą z okazji zbliżającej się setnej rocznicy urodzin. No ale ja tak zacząłem narzekać, że nie mam czasu jako kleryk i w ogóle, wiadomo. I wtedyż ojciec, ksiądz Dariusz poprosił studentów z Akademickiego Koła Misjologicznego, to były trzy studentki, które zrobiły taki wywiad. No i to było na tyle fajne, że potem pojawił się pomysł, no to zróbmy więcej, bo faktycznie przez te wszystkie lata, jak pani Wanda wróciła, było dużo publikacji, dużo wywiadów, ale nie było takiego całościowego. I szczególnie właśnie dwie z nich, Joanna Gadzińska i Marta Jelonek, przez wiele godzin, wiele dni jeździły do pani Wandy, nagrywając rozmowy i potem to wszystko wydawnictwo Świętego Wojciecha wydało. Książka jest Spełnione życie, tytuł się broni sam z siebie. Teraz jest drugie wydanie tej książki i do tej książki jest dołączony film Dokta, właśnie autorstwa Ryszarda Piaska. Jest też piękna książka pani Małgorzaty Nawrockiej ze Szkoły Piątkowskiej imienia pani Wandy Błońskiej, gdzie są wspomnienia osób, które znały panią Wandę Błońską, choć ta książka już teraz jest nie do zdobycia. Ale jest jeszcze jedna książka dla dzieci. Pewnie o tej godzinie to dzieci już śpią, choć
ale
różnie
rodzice,
to bywa.
Rodzice, mam nadzieję,
są rodzice, dziadkowie, a są za chwilę święta właśnie. Jest książka, przepiękna książka pani Elizy Piotrowskiej, która pisze między innymi taką serię Święci Uśmiechnięci w wydawnictwie Świętego Wojciecha. I książka jest Dokta. Z przepięknymi ilustracjami. No, jestem zachwycony tą książką dla dzieci. Bardzo piękna. Myślę, że Honorata już się uśmiecha.
Mogę, dokładnie.
Dopowie.
Na samą myśl o tej książce już się uśmiecham, bo rzeczywiście no, można powiedzieć, robi furorę wśród dzieci. Jak czytam tak w odcinkach, powiedzmy, tak właśnie po trochu, to już za każdym razem na następnej lekcji pytają, a kiedy dalsza część i jakie dalsze są wydarzenia związane z panią doktor. I bardzo dobrze też zapamiętują, a obrazki rzeczywiście i ilustracje bardzo też zachęcają.
Dwie drużyny grające do jednej bramki, tak? Ojciec Marian Żelazek i pani doktor Wanda Błeńska. Odbieram kolejne telefony. Bardzo proszę, halo.
Żelazek i...
Halo, halo.
Halo, tak, ja do audycji.
Proszę uprzejmie, jesteśmy na antenie i też jak państwo się dodzwonią, są już państwo na antenie, więc proszę wtedy od razu o wyciszenie radia i możemy rozmawiać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam gorąco pozdrowić ojca i gości i chcę się podzielić moim świadectwem. 35 lat temu poprosiłam ojców werbistów o przydzielenie mi ojca od trędowatych w patrona. I przydzielono mi ojca Mariana Żelazko. I przez 35 lat modlę się za nich i zbieram ofiary na misję. I mam 50 celatorek, które dołączyły się do tego dzieła współpracy. I Bogu dziękuję za ojca Mariana, jak również i za wszystkie celatorki i całe dzieło misyjne, że możemy przez wiele lat wspierać misję i zdobywać łaski dla nieba na ziemi, w tym miejscu, gdzie mieszkamy. I powiem, że warto, bo tyle, wiele łask otrzymałyśmy i nadal otrzymujemy od świętych patronów misyjnych. Zawsze pamiętamy o zmarłych zelatorkach i co miesiąc posyłamy im bukiecik mszy świętych od księży werbistów, do których się dołączamy. I chciałabym jeszcze gorąco pozdrowić siostry Krawerianki, z którymi współpracujemy, jak również wszystkich misjonarzy i misjonarki na całym świecie. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. To oddaję głos ojcom werbistom.
Pani się nie przedstawiła, ale bardzo serdecznie dziękujemy naprawdę też za to świadectwo. Jeżeli miałaby pani jakiś list też od ojca Mariana, to ja może podam swój własny adres i wszystkim tym, którzy mieliby jakieś swoje świadectwa do przekazania lub też listy albo też może jakieś pamiątki, to nazywam się ojciec Henryk Kałuża.
Z kropką.
Z kropką, tak jak po deszczu, tak? Kałuża po deszczu, się tak często przedstawia. 48 300 Nysa. 48 300 Nysa. Ulica Rodziewiczówny. Rodziewiczówny 15.
I przypomnę.
Skrytka pocztowa SKRP 26.
SKRP 26. My, proszę państwa, przypomnimy na zakończenie jeszcze audycji obie możliwości i dla pani doktor Wandy, dla ojca Mariana, jak te świadectwa, czy nawet jakieś zdjęcie podesłać, nawiązać jakiś kontakt. To jest ważne, żeby jakby świadectwa tych osób gdzieś nie zagubiły się, nie zginęły, gdzieś nie zostały tylko u nas, ale one mogą czemuś posłużyć. Państwa relacja, kontakt może naprawdę posłużyć dobru. Dlatego nie zostawiajcie tego, proszę, tylko dla siebie. Ja rozumiem, że chcecie te listy zachować najprawdopodobniej i słusznie. Ja też bym zachował i nie dał. I też bym nie dał, ale kopię absolutnie bym już przekazywał, nawiązywał kontakt i robił wszystko, co można, żeby też to moje spotkanie owocowało teraz właśnie, czy w procesie beatyfikacji redakcyjnym, czy posłużyło do jakiegoś zbioru świadectwa, tak żeby ktoś inny to przeczytał i te postaci poznał.
Te historie są potem bardzo ciekawe, ponieważ no, czasem to jest bardzo żmudna praca i tak samo nas postulatorów, jak i w Komisji Historycznej pani Katarzyna Mir, która ma niezwykłą dar, żeby docierać do różnych osób i jakoś tak robi, że kiedy ja napiszę, to jakoś tak, no niezbyt. Ci ludzie mówią, że tam mają coś, a jak ona napisze, to od razu. Więc to trzeba mieć też jakiś charyzmat. Natomiast często się naprawdę uda tak od razu. Pamiętam taką historię, to mi też się skojarzyło, jak ojciec mówi, że może w Australii nas słuchają. Kiedyś przeglądałem archiwum jednej z gazet codziennych w Polsce i w latach 90. wypowiadała się w kontekście pani Wandy pewna kobieta, która wspominała, że jak była w liceum w latach 80., to napisała do pani Wanda, pani Wanda jej odpisała na niebieskiej papeterii. Więc mi się zrobiło oczywiście takie wielkie oczy, mówię, super, byłoby do tej pani się odezwać, a teraz jak to zrobić? Miałem imię i nazwisko. Na szczęście to jest plus Facebooka, są minusy, ale też są plusy. Pisałem imię i nazwisko i wyskoczyły mi 3 kobiety. Mówię, będę pisał po kolei, wytłumaczę, o co chodzi. No ale napisałem do pierwszej i sobie śpię. 3 w nocy, ktoś mi odpisuje. Mówię, co tu się dzieje? Nie, jeszcze patrzę, że właśnie odpisuje ta kobieta. Mówię, no co tu się... No tak niezbyt chyba ładnie powiedziałem wtedy do siebie. A się okazało, że trafiłem za pierwszym razem. To była pani, która właśnie pracuje w Australii, która została lekarką, była też w Bulubie i pochodziła z Poznania. Kiedyś jak była tutaj w Polsce, to przywiozła mi ten list, przekazała, podpisała świadectwo, więc są też takie strzały w dziesiątkę i takie bardzo fajne historie, ponieważ one też pokazują, że to jest taka praca też trochę detektywistyczna i przy całym mozole godzin rozmów, szukania, kontaktowania się, to dają potem inspirację, by szukać dalej.
Dzisiaj Radio Maryja w Poznaniu, w parafii Dobrego Pasterza, na Jeżycach 693-112-255, 693-112-255 i 693-112-200. Te numery do Państwa dyspozycji jeszcze przez około 40 minut mogą Państwo dzwonić, by dać świadectwo bądź o dr Wandzie Błońskiej, bądź o ojcu Marianie Żelazko. Może też są Państwo rodziną misjonarza, może słuchają nas misjonarze, że też będziemy wdzięczni za ten kontakt. Może Państwo, tak jak przed chwilą słuchaczka, ojciec Marian Żelazek został jej przydzielony do omadlania. Tak. I teraz pani znalazła, ma 50 zelatorek i 50 zelatorek, czyli 51 osób ma w swoim kółeczku i się modli. I to jest bardzo dobre, prawda? Z jednej kobiety, proszę bardzo, mamy 51 osób modlących się. Jaki to jest apostolat?
No właśnie, to jest to drogocenne. I tak jak piosenka mówi, którą często gdzieś tam nucimy i śpiewamy, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana.
Tak, śpiewacie?
Tak. Ojciec śpiewał, to jest pierwszy śpiewak zakonny.
No to może posłuchamy, bo pan Maciej ma przygotowane, ale na pewno nie tak tam jak śpiewają.
Jak ojca kapelna. Tak,
to zaśpiewajmy.
Nie ma gitary, ale
czekamy na telefony, a proszę bardzo, jakby ksiądz...
Może nie dziś.
Poczekamy do północy, proszę ojca.
Czyli południe.
Bo jeszcze się dzieci pobudzą i później nie będą spać.
Nie. A kawałeczek.
Czekamy.
Da się namówić.
Ojcze Henryku.
No to jest to, co zresztą wszyscy to znają. Dzielmy się wiarą jak chleb.
No to już.
To jest naszego współbrata. To dzisiaj śpiewają wszędzie, gdziekolwiek się da.
I w Radiu Maryja też.
No właśnie. Nie będę fałszował.
Więc dzielmy się wiarą jak chlebem. Dajmy świadectwo nadziei. Tak? I dalej jak jest? Pamiętamy? Bóg ofiarował nam siebie i my mamy się nim z ludźmi dzielić. O właśnie. I to robiła pani doktor Wanda, ojciec Marian. Pani doktor Wanda tutaj chyba z 200-300 metrów może od nas jej ciało doczesne zostało złożone. Oczekuje zmartwychwstania. Tutaj mieszkała, tak? To była jej parafia, pani doktor?
Tak, niedaleko na ulicy Miłej. Mhm. Tutaj zamieszkała po powrocie z Ugandy.
więc no, jesteśmy na jej terenie. Ale poznaniacy, no, macie dwa skarby, tak? Bo mówimy, no, Poznań już, tak? Wielkopolska, ale Poznań. Macie takie skarby do promocji, no, swojego miasta, że wstyd było, gdybyście nie ruszyli tego, nie chwalili się tym, nie byli dumni, tylko jak jacyś tacy ospali. Więc zobaczcie, pani doktor Wanda Błeńska. Zazdroszczę wam, chociaż mieszkałem 5 lat w Poznaniu, więc też się czuję trochę odpowiedzialny za to, żeby i panią doktor Wandę, i ojca Mariana wspierać i być w ich drużynie.
Chyba trzy lata temu był plebiscyt zorganizowany przez Urząd Miasta Poznania na poznaniankę stulecia i pani Wanda wygrała. Więc jest tutaj wielka radość i faktycznie jesteśmy dumni z niej. Choć ona, jak to często mówiła przy różnych nagrodach, tak niezbyt, no, czuła się tym skrępowana i tak dalej. I no, najbardziej ceniła sobie od dzieci oddech uśmiechu. I kiedyś jednej z osób powiedziała też w kontekście tego, że dostaje co w jakieś nagrody, odznaczenia, często w formie też krzyży, i powiedziała, że kiedyś wieszano łotrów na krzyżach, a teraz wieszają krzyże na łotrach. Więc miała dystans do siebie i mimo tych najwyższych nagród i państwowych, i kościelnych, miała taką skromność w sobie. Tak, więc cieszymy się bardzo z niej, że jest poznaniaką stulecia.
Myśmy to proponowali ojcu biskupowi Szymonowi, żeby połączyć, także to było z myślą. Pisałem listę, szukając miejsca i tematyki, bo mówię, przez 9 lat było dużo, żeby jednak połączyć te dwie cudowne figury misyjne i świadków misyjnych, i stąd świetnie przypasowało, że Poznań nas połączył, te dwie osoby, no i parafię oczywiście jej, to już zupełnie jest szczyt naszej radości.
Przypominam numery, proszę państwa, bo to nie są te numery, które zwykle państwo wybierają do naszego studia, bo jesteśmy w Poznaniu. Dwa numery: 693-112-255, 693-112-255 i drugi bardzo podobny, ale końcóweczka inna, 693-112-200. 693-112-200 o świadkach wiary, takich świetlanych z Poznania i okolic. Pani doktor Wanda Błeńska, ojciec Marian Żelazek. Dzisiaj o nich rozmawiamy.
No to rzeczywiście tak jest, jeśli chodzi w ogóle o ojca Mariana i właśnie panią doktor, że byli wzorem dla różnych ludzi. Tak jak ojciec tutaj wspominał, że rzeczywiście ojciec Marian też i właśnie wyznawcy hinduizmu i tak dalej, to był wzór dla każdego człowieka. I sama miałam takie doświadczenie, jak rekolekcje o pani doktor miałam w szkole. No jest różnie, prawda? Nie wszyscy wiadomo właśnie są ludźmi wiary. I powiem szczerze, że najbardziej właśnie w czasie tych rekolekcji najbardziej poruszyło to serca właśnie nauczycieli, którzy właśnie no są jakby po prostu już ateistami, sami o tym wprost mówią i mówili, że niesamowita kobieta, że dla nich to jest niezwykłe świadectwo, że właśnie w taki sposób żyła, tak postępowała, i myślę, że to jest też takie piękne w tym wszystkim, że właśnie i ojciec Marian, i pani doktor po prostu są takim niezaprzeczalnym wzorem dla każdego jakby człowieka.
Odbiorę telefon, bardzo proszę, halo. O, jakiś sygnał taki, halo, halo. Niestety, to może tutaj, prosimy, Radio Maryja.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Do rozmów niedokończonych.
Tak,
odzywa
tak.
Się Poznaniak.
O, świetnie.
Prawda, z daleka. Bardzo daleka, bo aż z Kanady, z wyspy Vancouver, ale mamy po prostu poznańskie, jarzyckie wybij okno tak zwane, tak się mówiło kiedyś na chłopców, którzy się urodzili, wychowywali na Jarzycach. No niestety z racji emigracji pewno i wieku może nie było możliwości tak osobiście spotkać się i z panią Wandą i z księdzem Żelazkiem, ale chciałbym tylko podzielić się taką radością, że u nas tutaj w parafii w Vancouver posługują siostry misjonarki Chrystusa Króla, które w Morasku mają tam swój dom, swojego zgromadzenia, i z tej tej okazji chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić siostry, które u nas tutaj pracowały w Vancouver. Była to siostra Iwona, potem była siostra Kasia, siostra Ania, które potem niestety wszystkie powyjeżdżały albo do Chicago, albo gdziekolwiek na misyjne szlaki, ale prowadziły bardzo piękną pracę tutaj w szkole polskiej i zespoły śpiewały dziecięce. Po prostu czuło się to misyjne, takie wielkie zaangażowanie i taką radość z tego pełnienia tej służby, jak gdyby. Ja tylko chcę powiedzieć, że jeżeli jesteśmy w Poznaniu, to oczywiście cmentarz Jerzycki jest nam bardzo dobrze znany, bo tam leżą najbliżsi ze strony mojej żony, która też jest jerzycką dziewczyną z okolic Rynku Jerzyckiego. I tam po prostu odwiedzamy zawsze grób pani Wandy, bliziutko tam kaplicy i teraz kościoła, który powstał troszeczkę dalej. I no cóż, jedynie możemy się pomodlić i serdecznie prosić Pana Boga o to, żeby jak najszybciej właśnie i ksiądz Relazek i pani Wanda. Pani Wanda była w gronie błogosławionych. Jeszcze tylko na zakończenie chciałbym wspomnieć, że działalność kół Radia Maryja w Poznaniu była mi trochę znana, to znaczy jest trochę znana, aczkolwiek przez sytuację światową, jaka w tej chwili jest, no już 2 lata nie byliśmy w Polsce, ale z tej okazji po prostu chciałbym wspomnieć i poprosić o modlitwę za jednego pana, który bardzo wiele robił rzeczy dla Radia Maryja w Poznaniu, pan Jurek Dewicz i pani Lena, którzy po prostu, pan Jurek już 3 lata temu zmarł i zbliża się 3. rocznica jego śmierci, także będziemy się za niego modlić w różańcu, a jednocześnie pani Lena jest też bardzo chora. No ale cóż, i koło przyjaciół tam, gdzie oni działali, i koło przyjaciół na Fredry i różne inne miejsca są nam bardzo miłe i jak jesteśmy w Polsce i w Poznaniu, no to szczególnie tam z radością się udajemy. Także tyle tylko takiego świadectwa, może już no nie dokładnie jak ojcowie tam w studio oczekują, ale też radość z tych doczesnych naszych działań misjonarzy. Panem Bogiem serdecznie pozdrawiam, Zdzisław.
Dziękuję panie Zdzisławie, bardzo dziękuję za to świadectwo od jerzyckiego chłopaka. Jak na tych jerzyckich chłopaków się mówi?
Wybij okno.
Wybij okno. A o dziewczynach? A dziewczyny są w porządku.
Dziewczyny tutaj są.
Jerzyckie anioły.
O to chodzi. Jerzyckie anioły. Niech pan pozdrowi małżonkę też z Jerzyc, jerzyckiego anioła. Dobrze? I dziękujemy za modlitwę. Módlcie się właśnie też, żeby te procesy beatyfikacyjne zgodnie z wolą Bożą były przeprowadzone. Kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Iwona Olszewska-Król z tej strony. Ja jestem wierną czcicielką dr Wandy Błońskiej, którą poznałam osobiście i też wiele razy pisałam do księdza, który uczestniczy i prowadzi proces beatyfikacyjny. I mogłabym też coś powiedzieć tak od siebie osobiście?
No właśnie na to liczymy. Ksiądz Jarek aż się zerwał.
Tak, bo ksiądz Jarek pewnie mnie kojarzy.
Kojarzę. Cieszę się, że pani się dodzwoniła. Słuchamy.
Tak, właśnie cały czas śledzę losy tego procesu beatyfikacyjnego. Ja poznałam panią doktor Wandę Błońską, kiedy byłam na studiach. Studiowałam misjologię i spędziłam z panią doktor nawet pewnego Sylwestra w kaplicy w domu w misjonarzy werbistów w Leskowicach Pomorskich. To było w roku 2000 i powiem szczerze, naprawdę to był bardzo wyjątkowy czas, ponieważ spędziłam go z osobą, którą chciałam poznać osobiście, którą poznałam właśnie przez wykładowców na studiach, przez mojego promotora. I pani doktor przede wszystkim kojarzy mi się z taką osobą bardzo rozmodloną, wyciszoną, która wobec tego, że była na misjach i gdzie my, młodzi studenci, oczekiwaliśmy takiego wow, że to jest coś niesamowitego, to jednak ona była strasznie skromna i rzeczywiście widok kobiety misjonarki w kaplicy, która się modli, jest wyciszona i powierza wszystkie swoje sprawy gdzieś przed Najświętszym Sakramentem, to było naprawdę coś, co na mnie wpłynęło bardzo. I już wtedy, kiedy byłam na tych rekolekcjach, to było 23 lata temu, wiedziałam, że jestem chora bo wtedy dowiedziałam się właśnie w międzyczasie, że mam chorą przewlekłą chorobę nerek i moje trochę marzenia o wyjeździe na misję legły w gruzach, to przez 20 kilka lat nie poddawałam się tej chorobie, która jednak zmierzała do całkowitej niewydolności. W zeszłym roku potrzebowałam przeszczepu nerki i pomyślałam sobie, że nikt inny jak lekarz nie będzie mi w stanie pomóc i kobieta, którą znałam, która też jakby, którą poznałam w momencie, kiedy pojawiły się moje problemy zdrowotne. I faktycznie rok temu w niedzielę misyjną, kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny, na którym nie byłam, bo czułam się bardzo źle, a miałam przyjechać ze świeckimi misjonarzami z Warszawy, to chyba sobie wymodliłam ten przeszczep. To jest bardzo trudny temat, bo Pan Bóg musiał powołał do nieba młodego mężczyznę, którego nerkę ja otrzymałam. I było to na zakończenie tygodnia misyjnego. Po tygodniu od tego dnia rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego dostałam telefon ze szpitala, że jest dla mnie dawca, młody mężczyzna, który też uratował życie Basi, która dostała drugą nerkę, jeszcze jakiejś osoby, której nie znam, która dostała serce. Więc mam za to dziękować i to wszystko właśnie zawdzięczam, myślę, właśnie pani Wandzie, która gdzieś tam musiała westchnąć za mną i później po tygodniu, w dniu jej urodzin, zostałam wypisana do domu, ze szpitala, gdzie wychodziłam już do siebie, więc myślę, że to jest taki cud z nieba. A wczoraj, będąc właśnie też w niedzielę misyjną na cmentarzu, postanowiłam sobie, że w ciągu tego roku od operacji muszę pojechać koniecznie do Poznania, więc udało się to spełnić. Pojechałam i byłam na cmentarzu dosłownie w godzinie 13, gdzie tak sobie uświadomiłam, mówię do koleżanki, słuchaj, przecież o 13 zadzwonił ten telefon ze szpitala na Banacha. Także naprawdę obie byłyśmy tam przy grobie, pani doktor, i czułyśmy jakieś takie ciepło, coś, co nie pozwalało nam stamtąd odejść. Oprócz tego, że była piękna pogoda i piękna polska złota jesień, bałyśmy się, że będzie zimno, że nie damy rady tam na tym cmentarzu spędzić więcej czasu. To jednak jakoś tak trwałyśmy tam i trwałyśmy i nie mogłyśmy jakby odejść z tego miejsca. Myślę, że będę miała chyba takie postanowienie, że będę starała się wracać co roku, aby modlić się i aby powierzać wszystkie sprawy właśnie pani doktor, bo naprawdę zawdzięczam jej bardzo dużo.
Dziękujemy bardzo za to.
Nie wiem, czy mnie słychać, bo nikt nic nie mówi.
Tak, bo słuchamy. Wszyscy jesteśmy przejęci, dlatego.
Słuchamy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i zawierzam i misję, i misjonarzy, i wszystkich bliskich, i naprawdę wszystkich chorych, którzy teraz mnie proszą o modlitwę i też czekają na swoją chwilę łaski, żeby Pan Bóg spełnił naprawdę ich marzenia i żeby pojawiły się kolejne cuda. Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam. Szczęść
dziękuję
Boże.
Bardzo. Szczęść Boże. Ksiądz Jarosław.
Bardzo dziękuję. Jestem taki też wzruszony i przejęty. I teraz powiem coś, co można by powiedzieć, że nie powinienem mówić, bo znam też przykłady osób, kiedy się modliliśmy za ustanowieniem pani Wandy i tego cudu nie było, nawet te osoby zmarły. I teraz jak sobie z tym poradzić? I tak mi przyszła, czy wczoraj tak, wczoraj była niedziela, tak? Mhm. Był ten Bartymeusz, którego Pan Jezus uzdrowił ze ślepoty. A błogosławioną Elżbietę Różoczarską nie uzdrowił. I że na swój sposób to też chyba nie musi oznaczać, że jeżeli nie, że ta modlitwa jest, nie wiem, nieważna, albo że ten święty jest, nie wiem, mało skuteczny, ale że czasem, może właśnie z czasem się nam coś pootwiera. Czemu jest tak, a nie inaczej, choć czasem tak to bardzo boli.
Nie zawsze potrafimy wyjaśnić, prawda? To
cierpienie staje się wtedy powołaniem, albo pomaga je nieść. To jest najcudowniejsze. To jest ten największy efekt czasem. Pan Bóg czyni z cierpienia powołanie i pomaga to przenieść. I to już chyba jest ten cud, na który oczekujemy. To jest też piękne.
693 112 255 i 693 112 200. Radio Maryja jest dzisiaj w Poznaniu. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara Ignaszewska mówi.
Proszę uprzejmie, jesteśmy na antenie.
Proszę księdza, właśnie słucham audycji i słyszałam, że ksiądz Kałuża, ojciec Kałuża, wspominał, że prosi o listy, które ojciec Żelazek wysyłał w swoim życiu. I właśnie tutaj wertowałam w materiałach, które mam tutaj w zbiorach, bo sporo materiałów mamy tutaj jako rodzina Wiczaków o ojcu Marianie Żelazku. I właśnie znalazłam, prawdzie to jest ksero, ale list z roku 1990, który ojciec pisał z Puli do przyjaciół misyjnych, najmilsi drodzy przyjaciele misyjni. I w tym liście wspomina swojego brata, który przyjechał właśnie w tym roku do Polski na swoje, brata zresztą księdza też misjonarza, który przyjechał z Brazylii na swoje na swój jubileusz do Polski, do Poznania, aby go tutaj obchodzić, 50-lecie kapłaństwa. I tak się okazuje, że tak właśnie jak czytam ten list, że kilka dni wcześniej nagle brat umiera. Właśnie tak pisze, przyjechał do Polski na swój jubileusz, którego miał obchodzić 2 września. Umarł nagle na rękach mojej najstarszej siostry 16 sierpnia. Był to wielki cios dla całej rodziny. Miejsce dla jubileuszu, niebo na pewno piękniejsze, ale na pośmiertny odpoczynek ojczysta ziemia to już najlepsza. Mimo to misjonarz musi być gotowym powtórzyć za świątobliwym młodym księdzem Helichowskim, który zginął w Dachau w obozie. I to jest taki krótki cytat. A że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę, radosna ma dusza o Boże. To jest taki krótki fragment tego listu. I ja wobec tego, mimo to jest ksero, ale ojcu przekażę ten list wobec tego. Prześlę na ojca tutaj adres, ojca Kałuży.
Dzięki z całego serca, proszę Panią, to będzie bardzo cenny znowu dodatek też do wszystkich dokumentów, które zbieramy. Bo to jest prawdą właśnie. Ojciec Marian wtedy był też w Polsce. Jak?
Tak, był w Polsce. Właśnie nawet tutaj wspomina, że był wcześniej przyjechał niż zawsze, bo właśnie chciał brać udział w tym jubileuszu. No i taka właśnie to była sytuacja, prawda, że ten brat nagle umiera. Ale jeszcze chciałam tutaj jedną, drugą sprawę wspomnieć, bo właśnie ostatnią niedzielę misyjną, to znaczy teraz wczoraj właściwie, kupiłam książkę, którą napisał ojciec Andrzej Dida, też serbista, Staś i Nel. Już tu byli, taki tytuł. I właśnie okazuje się, że jest również list, który napisał ojciec Andrzej Dida o ojcu Marianie Żelazku w 100. rocznicę jego urodzin. Ten list był wysłany z Kairu, z Egiptu 18 marca 2018 roku. Także też jest takie piękne wspomnienie tutaj o ojcu Marianie Żelazku. To jest zupełnie nowa pozycja. Staś i Nel już tu byli. Listy misyjne ojca Andrzeja Dudy z Sudanu Południowego, Egiptu i Ugandy.
Dziękujemy.
Także to taka nowa informacja jeszcze.
Bardzo dziękujemy, dziękujemy. Ojciec Henryk będzie wdzięczny za ten
bardzo
list.
Bardzo będę wdzięczny.
Tak, a tutaj mamy siostrę ojca Andrzeja właśnie, pani Honorata.
To
bardzo
misjonarza.
Serdecznie pozdrawiam.
No również wzajemnie. Serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych właśnie w tym studio. Serdecznie pozdrawiam i byłam dzisiaj również w kościele na tej mszy świętej, także jestem pod wielkim wrażeniem tych dzisiejszych uroczystości.
Bóg zapłać, dziękujemy serdecznie.
Serdecznie pozdrawiam.
Bóg zapłać. I teraz kilka zdań może pani Honorata też, bo tu brat został wspomniany.
Dla mnie to też jest niezwykłe w ogóle teraz połączenie tych właśnie dwóch osób, bo tak naprawdę pani doktor Wanda Bońska jest dla mnie właśnie taką niezwykłą inspiracją i bardzo ważną osobą w moim życiu, bo też no dużo jakby, że tak powiem, się zadziało dzięki niej. Natomiast właśnie jeśli chodzi o ojca Mariana Żelazka, to jest bardzo bliski mojemu bratu. I tak naprawdę właśnie to, że akurat został werbistą, to można powiedzieć zawdzięcza ojcu Marianowi, dlatego że wiedział już, oczywiście nas zaskoczył tą swoją decyzją i to było takie niezwykłe, bo to było takie właśnie powołanie już przemyślane bardzo. Natomiast niezwykłe też było to, że ojciec Marian właśnie, on oglądał, a propos właśnie programów też o właśnie pani doktor Wandzie Błańskiej albo ojcu Marianie, bardzo ważne jest w ogóle też, co oglądamy, bo to właśnie spowodowało, w telewizji właśnie leciał program o ojcu Marianie i zobaczył, że jest ktoś taki i stwierdził, że jeśli są tacy ludzie na świecie jak ojciec Marian, to chce do nich dołączyć. I to rzeczywiście jest takie niezwykłe, że właśnie takie osoby nas no, inspirują w ten sposób, że nasze całe życie może potoczyć się w ten, a nie w inny sposób. Jeśli chodzi właśnie o mojego brata, to jestem bardzo szczęśliwa, że jest misjonarzem, że jest właśnie werbistą, bo tak jak Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła, że marzyłaby, żeby mieć brata właśnie misjonarza. Została patronką misji też i pisała listy właśnie i wspierała modlitwą. Tak jak mam osobistego, że tak powiem, brata misjonarza, jestem Bogu wdzięczna za tą wielką łaskę, bo rzeczywiście to dla mnie też takie jest niezwykłe. Jak to ojciec Marian mówił, nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć. I te słowa bardzo, bardzo też uderzają, bo rzeczywiście to dobro i taka postawa właśnie no, mojego brata też bardzo mnie buduje.
Pozdrawiamy ojca Andrzeja i wszystkich misjonarzy i misjonarki oczywiście na jego ręce teraz. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Bruno z Rady się kłania i pozdrawiam serdecznie wszystkich bardzo, całą rodzinę Radia Maryja i ojców i właśnie wspaniałych, zacnych gości i gospodarzy tego programu, tej wspaniałej audycji, tego wspaniałego świadectwa o niedługo pewnie, Bogu, daj Boże, błogosławionej doktor
Wandy i ojca Mariana.
Słyszałem, że tak mówiłaś w skrócie doktor, tak? Na panią doktor. Na panią doktor. I właśnie i ojca Żelazko właśnie niesamowite świadectwo, bardzo wzruszające i niezwykle cenne. Myślę, że dla nas wszystkich w Polsce, ale i na całym świecie na pewno trzeba by, żeby ta świętość właśnie tych ludzi była jak najbardziej po prostu na piedestale, by po prostu by cały świat się ubogacał tym niezwykłym świadectwem właśnie wspaniałej właśnie tego, co ja myślę, to też jest też takim potwierdzeniem tej nauki Pana Jezusa, znaczy cokolwiek ewangeliczny, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci tych najmniejszych, to mnieście uczynili. I myślę, tutaj właśnie tutaj ciągle to trzeba musimy zgłębiać. Oczywiście każdy z nas niekiedy może być takim najmniejszym właśnie, ale właśnie ta otwartość właśnie poprzez misję właśnie, to jest ta szczególna chyba służba. Ja proszę ojca, ja jestem człowiekiem niewidomym właśnie i ja też miałem możliwość z tego czasu bardziej aktywnie jakoś tak udzielać się w misjach, czy otwierać się na misję. Też było tak, trafiłem do wspólnot misyjnych przez odnowę w Duchu Świętym, też świętej pamięci. Animatorka misyjna mnie po prostu zachęciła i właśnie znalazłem taką akceptację jako człowiek niewidomy, właśnie, że mogę właśnie służyć, znaczy oczy poprzez modlitwę, ale też odkrywać właśnie rolę ludzi świeckich, ale szczególnie ludzi chorych w misji właśnie. I tutaj dzięki na przykład wspaniałym ojcom werbistom, bo to właśnie szczególnie właśnie tutaj w misji ojców werbistów, znaczy te misjonarze świeccy właśnie tutaj w Gdyni, zaś na rejon misyjny, koło misyjne. No i właśnie dzięki oczywiście świętej pamięci Eugeniuszowi Śliwce, który no, niezwykle charyzmatyczny ojciec werbista. No i ja też myślę, że niezwykle ubogacałem się jego świadectwem, ale po prostu świadectwem wielu ojców werbistów, misjonarzy. Też zastanawiam się ze świętej pamięci z Stanisławem Olesiakiem, no właśnie z innymi wspaniałymi misjonarzami. I słuchałem wielu świadectw misjonarzy, i którzy właśnie mówili, że tutaj po prostu rola ludzi chorych w misjach jest niezwykła. często właśnie misjonarze mówili, że dzięki modlitwie ludzi chorych, oni właśnie wychodzili z różnych opresji, z różnych trudnych sytuacji misyjnych. Przecież czy często rola ludzi misjonarzy na misjach jest bardzo trudna, właśnie, ale właśnie dzięki właśnie modlitwie jeszcze bardziej odkrywają to powołanie misyjne. I myślę, że to ja też starałem się zgłębiać tę sprawę właśnie. I tutaj też tutaj jako człowiek niewidomy właśnie też starałem się właśnie, że poprzez cierpienie można zbliżać siebie samego do Pana Boga, ale też innych właśnie. Też jest taka szczególna misja, no ale szczególnie też jest właśnie tamta modlitwa. To ta solidarność misyjna. To jest niezwykle ważne i niezwykle cenne, żeby właśnie tutaj przecież wielu jest ludzi niepełnosprawnych, chorych, którzy właśnie czasami wydają się, że są samotni, ale oni mogą tak wiele właśnie uczynić dla misji, żeby wspierać misję właśnie, że poprzez modlitwę, poprzez różaniec właśnie. To jest niezwykle ważna sprawa. To taka determinacja misyjna, ta otwartość, to ciągle trzeba zgłębiać i Bogu dziękować za to, że no jest taka właśnie niezwykła.
Dziękujemy. Halo? Dziękujemy bardzo, panie Brunonie, dlatego, że no tak, pokazał pan też wartość taką, prawda? To, co... No właśnie, to co dla ludzi jest jakoś tak, no dla nas nieraz niezrozumiałe, trudne, a też pan pokazuje Święta Tereska, prawda, jako patronka misji. No ona nie była na misjach, ale jest patronką misji i osoby, które no to swoje cierpienie, jak pan Brunon, gdy nie widzi, no to nie jest, prawda, rarytas, prawda, że nie idziemy, nie widzimy, ktoś stracił wzrok, ktoś nie miał od urodzenia wzroku, nie potrafi powiedzieć, jak co wygląda, tak, mamę czy tatę, czy brata, siostrę rozpoznaje po dotyku, tak, więc to są trudne sytuacje, ale takie osoby, które szczególnie jakoś mają to cierpienie, to też no, mogą jakby wzbogacić te osoby, które są daleko, daleko, daleko i być też przy nich właśnie w tym cierpieniu. Dlatego dziękuję za to, że pan na to zwrócił uwagę, bo to jest szalenie ważne. Jan Paweł II, który też, no widzieliśmy zresztą, bo nie ukrywał tego swojego cierpienia, dając nam też katechezę, że taki człowiek cierpiący jest też ważny i nie można go ani schować, ani wyrzucić, ani powiedzieć już dziękujemy, tylko no służył, jakby nie zszedł z krzyża. No on mówił, że chorzy są skarbami Kościoła. To są skarby. Jeżeli szukamy gdzieś skarbów, no to trzeba wskazać na chorych, na te łóżka, na których teraz leżycie, na te szpitale, w których leżycie, domy pomocy społecznej, hospicja, w domach też jesteście. Bardzo, bardzo was pozdrawiamy i no, też wiem, że słuchacie Radia Maryja i wielu z was słucha Radia Maryja i bardzo się cieszymy też, że jesteśmy w tej rodzinie, ale jeszcze szerzej w rodzinie Kościoła i z tymi misjonarzami. To może któryś z ojców, ksiądz, pani Honorata jeszcze? Ojciec Henryk.
Ja chyba się włączę w tej chwili, bo panie Bruno, no dzięki z całego serca za to świadectwo modlitwy i jednocześnie za powołanie do cierpienia. Tu ojciec Kazimierz właśnie dodał, że cierpienie może być powołaniem, które sieje przez które sieje się Ewangelia. Tam, gdzie nic innego nie dociera. U nas w Nysie jest taka dziewczyna. Bardzo zdolna, muzyczna. Niesamowita. Zrobiła studium jazzu. Potem poszła, pojechała na Akademię Muzyczną, na studia muzyczne do Wrocławia. To skończyła, a to jeszcze było za mało. To jeszcze dodała do tego chorał gregoriański z Krakowa, w Krakowie. Wszystko gra, ciągle uśmiechnięta, oprócz jednej rzeczy. Nic nie widzi. Marysia, może nas słuchasz. Jeżeli tak, to cię pozdrawiamy, ale chciałbym powiedzieć taką rzecz, że nigdy nie słyszałem też, żeby Marysia narzekała. Nigdy. A przy tym uśmiechnięta ciągle, bardzo zaangażowana w szkole, pięknie śpiewa, cudownie gra. jest organistką w parafii świętego Jana Chrzciciela w Nysie. Ciągle nie ma czasu, wszędzie ją szukają. Jak bardzo można dać z siebie, kiedy się przekroczy też siebie. Ale w tym ta przyjaźń z Jezusem, z Marią jest pewnie bardzo ważna. Wszystkim tym, którzy naprawdę wkładają dużo, chcielibyśmy tu dziś podziękować. To wszystkim tym, którzy się modlą w intencjach procesu. Naszym wszystkim współbraciom, werbistom, gdziekolwiek są. I tak was jeszcze proszę, żebyście pamiętali w swoich mszach świętych o tym procesie, bo myślę, że on dużo wniesie w nasze życie. Siostrom naszym misyjnym, służebnicom Ducha Świętego, ogromne dzięki też i za pomoc różnego typu, ale przede wszystkim za modlitwę i za wsparcie. Ale także innym siostrom, siostrom nazaretankom, elżbietankom, jadwiżankom, gdzie głosiłem rekolekcję i gdzie dzieliłem się właśnie prośbą o modlitwę w procesie i wszystkim innym świeckim. Ogromne dzięki też i też osobiście staram się za tych ludzi prosić Ojca Mariana, by on też naprawdę umacniał, bo wielu jest takich świadków też jego życia, którzy dzisiaj dźwigają krzyż, by ten krzyż mogli w sposób błogosławiony donieść, ale jednocześnie też, żeby z tego krzyża płynęło błogosławieństwo dla tych, którzy może zobojętnieli, którym wiara gdzieś się zapodziała, którym no może życie jakoś tak się połamało. Pomóż nam, Panie, byśmy tak naprawdę potrafili wydobyć to, co Ty nam chcesz przez tych świadków powiedzieć.
Będziemy, proszę Państwa, jeszcze przypominać na miarę, jak złożyć świadectwo o pani doktor Wandzie Błońskiej, ojcu Marianie Żelazek. I jeszcze podamy, co mieliśmy podać. Aha, i jeszcze pomodlimy się o łaskę beatyfikacji. Więc prosiłbym, żeby, jeżeli Państwo chcą świadectwo jakieś złożyć tutaj na te adresy, które podamy, to żeby mieć coś do pisania za chwileczkę, za kilka minut. Też jeszcze przed kompletą, na zakończenie rozmów, pomodlimy się i o beatyfikację ojca Mariana, i o beatyfikację pani doktor Wandy. To przed nami, ale jeszcze pozwolą Państwo telefon i... O, tutaj ktoś się rozłączył, ale już tu dzwoni. Dziękujemy za te telefony. Bardzo proszę, halo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja zawsze dzielita.
Teraz i zawsze.
Magdalena z Piotrkowa Wybunalskiego. Witam serdecznie ojca prowadzącego i takich wyjątkowych i kochanych gości w studiu i wszystkich słuchaczy. Chcę bardzo podziękować za tą audycję. Powiem szczerze, że zmęczenie dnia dzisiejszego było u mnie tak duże, że odpuściłam nawet tą wyjątkową audycję, ale w którymś momencie, to już chyba dzieło Anioła Stróża i Ducha Świętego, postanowiłam jednak włączyć i fragmentu posłuchać. I to jest cudowna łaska Boża, bo poprzez tą audycję i wszystko, co tutaj ja wysłuchałam, a przypuszczam, że i wszyscy słuchacze podobnie to odebrali, no to jest wielki odpoczynek ducha, wielkie umocnienie duchowe i bym powiedziała wiele na pewno natchnień i wezwań Ducha Świętego. Każdy ze słuchaczy przeżył i przeżywa i przeżyje. I chcę podziękować właśnie pani doktor i ojcu. O ojcu kiedyś fragment chyba w telewizji trwam, ojciec Żelazko, nie wiem jak wypowiadać, fragment filmu.
Żelazek, tak samo ojciec mówi, Marian Żelazek.
Żelazek, ojciec Żelazek, Marian Żelazek, tak. No, heroiczna miłość i tak samo pani doktor Wanda Błońska. I to będzie cudowne, że Polska otrzyma znowuż tego rodzaju potężnych stawienników przed Bogiem. Oni już stawiają się, prawda? I całe życie się pewnie stawiali, ofiarowując to życie na chwałę Bożą. No a my chyba jako naród poprzez tego rodzaju stawiennictwo dostaniemy się narodem świętych. Gdzieś nawet słyszałam, że Polska znowu stanie się matką świętych. I jakiś święty się tak wypowiedział chyba. Ojcom werbistom bardzo dziękuję, bo zamawiałam Prześwięte Wieczyste wielokrotnie i zauważyłam jedną charakterystyczną rzecz, która potwierdza działanie Ducha Świętego w tym zgromadzeniu. Wszystkie te kartki, na których wypisywane są intencje za te osoby żyjące czy zmarłe, jako pisane w msze święte wieczyste i fragmenty pism duchowych czy duchowych jakichś dedykacji, tak? No to tak pasują do osób, którym ja te właśnie konkretne karty miałam wręczyć, czy jeszcze wręczę, bo parę czeka na wręczenie, że to jest dla mnie zdumiewające, że wszystko jest tak dobrane, łącznie z wizerunkami świętych, czy Matki Bożej, czy Pana Jezusa, prawda? I te fragmenty, czy to pism duchowych, czy fragmenty Ewangelii, czy jakieś dedykacje, no zdumiewające, że tak pasują właśnie dziesiątkę do tych osób pod względem ducha, ich sytuacji życiowej i tak dalej. Pięknie dziękuję za tą audycję, zresztą za wszystkie w Radiu Maryja. No ale no, to należy na pewno ta audycja do pereł, bo każda jest prawie że perełką, ale ta jest perłą. Także szczęść Boże wszystkim i cieszmy się. Cieszmy się, że Bóg daje na ziemię wciąż tak wyjątkowych ludzi i że pośród nas żyją tacy ludzie, często w ukryciu nawet, bo to są światła, które biją na cały świat, ale żyją też ludzie w ukryciu, którzy służą chwale Bożej i z tych też się cieszmy. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże,
Bóg
z Bogiem. Pozdrawiam wszystkich.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo. No i to jest też pokazanie, prawda, że no, też Polska jest ziemią świętych i błogosławionych, że mamy ich i to w każdym czasie. I tutaj u nas, i jako misjonarzy, Bogu dziękować, że to jest i jakby no właśnie to pokazujmy, bo pokazujemy tam za przeproszeniem, no tak powiem, no powiem. Pokazujemy, prawda, te sejmy, senaty, prawda, jak się kłócą, nic z tego nie ma tak naprawdę tego, a tak, taka, jakbyśmy bardziej się przejęli panią doktor Wandą Błońską, jej życiem, jej świadectwem, niż jakimiś tam happeningami tu czy tam i ojcem Marianem Żelazkiem, tak się odmienia, tak? Żebym też się nauczył, to, no to byśmy też byli inni, bo byśmy nie mieli w głowie takich jakichś właśnie kłótni, bzdur, tylko byśmy starali się też żyć dla Boga, dla drugiego człowieka, no bo też Pismo mówi, prawda, że nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, nie miłując człowieka, którego widzisz, którego masz przed sobą, więc to jest też dla nas jakiś taki motywacja, rachunek sumienia i może próba tego, żeby zmisjonować, zewangelizować siebie, prawda, swoje serce, nawrócić je i też być świadkiem w swoim środowisku.
Jak mówi piosenka, gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć, są między nami w szkole i pracy. I tak naprawdę rzeczywiście, jak dzieci w ogóle też słyszą, że ktoś współcześnie żyjący, nie jakiś tam taki lukrowany dawno temu, tylko teraz właśnie, będący, no to dla nich to jest też niezwykłe świadectwo, że rzeczywiście ktoś taki jest i można takim być, i można się takim stać i każdy ma szansę zostać święty.
To teraz taki bardzo, bardzo znany to Carlo Acutis, nie? Właśnie.
Tak. Dokładnie. Dla nich to jest też takie fascynujące, rzecz. Dokładnie. Taki przecież współczesny programista, informatyk, taki też no jakby autorytet dla dzieci, że ktoś taki jest właśnie. I ta autostrada do nieba, że Eucharystia, tak jak mówi ten rok właśnie, to podkreślenie tej Eucharystii i rzeczywiście i ojciec Marian Żelazek i pani doktor Wanda Błońska tą całą siłę i to wszystko, co robili, czerpali właśnie z Eucharystii, z tego, że właśnie byli tak blisko Jezusa i tak naprawdę tylko właśnie w tym jest siła i moc i całe to działanie. Więc tak. Jemu chwała.
Amen. Bardzo dziękuję. Tak patrzę na zegar, to już lądujemy, ale proszę Państwa, lądujemy teraz, ale po to, żebyście wy wystartowali w modlitwie, w zbieraniu świadectw. Przeszperajcie te swoje różne zakamarki, szuflady, regały, jakieś tam pawlacze i wszystko, co tam jest gdzieś. Tak, kosze różnego, takie wiklinowe, gdzie może macie różne swoje takie pamiątki. Może tam są właśnie też związane z ojcem Marianem, z panią doktor Wandą i wtedy skontaktujcie się, proszę. Podamy teraz te adresy, jak można się skontaktować, a za chwilę wspólnie pomodlimy się o beatyfikację. A módlcie się, a Poznań to już w ogóle. Nawet sobie nie wyobrażam, żeby się Poznań nie modlił i nie tych dwóch postaci jakoś nie wyszczególnił. Macie w herbie Piotra i Pawła, tak?
Tak.
No właśnie, to jest i to dobre, bardzo dobrze, nie mówię, że nie. Ale macie też teraz, zobaczcie, też takich
chodź,
ludzi...
Chcesz zmienić hetb na Błańskim Żelazka?
Nie. Ale pokażcie też ich, pokażcie. No macie się kim pochwalić, tak? No to jest naprawdę powód do dumy i uważam, że poznaniacy teraz powinni ruszyć i całej Polsce przypominać, że Wanda Błańska, ojciec Marian, to stąd pochodzą. Zresztą tu jesteśmy, jak mówiłem, 300 metrów gdzieś, może nawet nie, od grobu pani doktor Wandy, a w ogóle w Poznaniu się Polska zaczęła, tak?
Oczywiście.
No, tu nie mamy wątpliwości. Wy tu
przepraszamy wszystkich z Gniezna, no, Letnicy.
Tak, ale jednak badania mówią to, co mówią, nauka mówi to, co mówią.
Proszę ojca, wspaniale, cóż ta audycja.
Tak, więc tak, ale pozdrawiamy wszystkich. I teraz namiary na ojca Henryka, czyli do ojca Mariana. Jesteśmy teraz, mówimy o drużynie ojca Mariana. Proszę bardzo.
Tak, jeszcze raz przypominam adres, na który można pisać świadectwa, także i może i prośby, bo ja się staram co pewien czas, dzisiaj na przykład, staram się położyć na ołtarzu wszystkie intencje tych, którzy prosili też kiedykolwiek za przyczynę ojca Mariana. No właśnie to też, jeżeli są jakieś ważne prośby, to można przysyłać. Adres. Ojciec Henryk Kałuża, po deszczu, czyli wiadomo jakie rzet. 48300 Nysa. Skrytka pocztowa 26, ulica Rodziewiczówny 15. A jeśli chodzi o e-mail, też jest bardzo prosty. Kaluza SVD. V to jest tak jak Volkswagen, nie? No właśnie. Małpka wp.pl. Kaluza SVD razem. małpka.wp.pl.
Jak za nazwiskiem Państwo zobaczą taki skrót CVD, to są właśnie księża werbiści.
SVD.
Teraz verbi divini, SVD.
Tak, to są księża werbiści. I teraz drużyna pani doktor Wandy Błańskiej.
Podaję, uwaga. Ksiądz Jarosław Czurzewski przez czurzewski.com, ulica Ostów Tumski 2, Ostów Tumski 2 i kod pocztowy 61109 Poznań oraz strona internetowa Wanda Błańska, razem pisane imię, nazwisko bez polskich znaków, wandablańska.pl i tam jest zakładka kontakt i w ten sposób także można ze mną się skontaktować. Ponadto jest profil na Facebooku. A na stronie internetowej jeszcze dodam, że jest zakładka beatyfikacja. Można zapisać się na newsletter, by otrzymywać najnowsze informacje związane z przebiegiem procesu. Są modlitwy, historia procesu oraz już tak niedługo będzie uruchomiona skrzynka intencji, gdzie także można podawać intencje do omodlenia i w tych intencjach także anonimowo będziemy się modlili każdego miesiąca, dlatego że 27 dnia każdego miesiąca od 7 lat w parafii tutaj w Poznaniu Chrystusa Dobrego Pasterza na Nowinie odbywa się msza święta w intencji misji, w intencji beatyfikacji, a potem odmawiany jest różaniec przy grobie pani doktor i od 7 lat ten co miesiąc ta modlitwa trwa 27 dnia miesiąca, dlatego że pani Wanda zmarła 27 listopada. I oczywiście można także te intencje do modlenia wysłać pocztą tradycyjną. Bardzo o to proszę i dziękuję.
Dziękuję. I a szczególnie tu za dzisiaj jest 25, tak?
Tak.
To za dwa dni tutaj będzie właśnie ta msza święta.
Tak.
Więc no wszystkich zapraszamy, ale szczególnie chłopaków w każdym wieku wybij okno.
Zdecydowanie.
I dziewczyny aniołki z Jeżyc. Tak, w każdym wieku. A to teraz tak, będziemy odbierać telefony do komplety, więc prosiłbym proszę Państwa, żeby dzwonić do komplety i zaraz odbiorę telefon, a teraz krótka modlitwa w intencji beatyfikacji obu sług Bożych. Zaczniemy od ojca Henryka, bardzo proszę.
Ta modlitwa jest dosyć często już używana w różnych środowiskach. Także w czasie mszy świętej, każdy pierwszy czwartek w Ludowie. To jest też właśnie i też w intencjach podawanych modlimy się. To może wspólnie?
Tak.
Święty w Trójcy jedyny Boże, uwielbiamy Cię i dziękujemy za życie, kapłaństwo i służbę misyjną sługi Bożego Ojca Mariana Żelazka. Oddając swoje życie w posłudze najbiedniejszym oraz podejmując dialog miłości ze wszystkimi, stał się Twoim wiernym świadkiem wobec tych, wśród których żył i pracował. Za jego przyczyną prosimy Cię, Panie, o szczególną łaskę,
abyśmy
z wdzięcznością mogli Cię wielbić i błogosławić całym naszym życiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
I teraz o beatyfikację pani doktor Wandy Błońskiej.
Boże Ojcze, Ty posłałeś na świat swego Syna drogę do prawdziwego życia. Prosimy Cię, posyłaj świadków Twej miłości na peryferię świata, tak jak Wandę Błońską, lekarkę, misjonarkę i matkę trędowatych. Udziel nam łaski, by dzięki naszemu świadectwu piękno Ewangelii mogło zajaśnieć wszędzie tam, gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Prosimy o beatyfikację Wandy Błońskiej, abyśmy zainspirowani jej życiem kochali Ciebie i dawali siebie innym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Bóg zapłać. I teraz kompleta. Halo.
Szczęść Boże, dodzwoniłam się do radia.
Tak jest. Do komplety.
Nie, ja, już nie ma na rozmowy.
Nie, już nie. Przepraszam bardzo, bo teraz już naprawdę musimy oddać za chwilę głos do Torunia, a chodzi o modlitwę komplety. Jeżeli Państwo mają jeszcze do dodania coś, to prosimy na te adresy, dobrze? Albo przy okazji na antenę, jak się Państwo dodzwonią, a będzie taki wolniejszy temat, to też bardzo chętnie posłuchamy i no, pokrzepimy się świadectwem. Halo, proszę bardzo.
Do komplety.
Dobrze, to zaczynamy. Tak, tutaj my z ojcem Henrykiem mamy tu teksty, mamy wszyscy. Mamy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
My będziemy jednym chórem, a pani drugim. Chwała dobrze. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy krótki rachunek sumienia. Zobaczmy na ten mijający dzień, na to też, co ja mogę zrobić dla misji. Co ja mogę zrobić dla misji? To są ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, chcą zanieść Jezusa Chrystusa, chcą pomagać w tym dziele zbawienia i ja też jestem misjonarzem od Chrztu Świętego. Też jestem. Dlatego co ja robię takiego, żeby Jezus Chrystus był bardziej znany i kochany? Za grzechy przeprośmy. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Weź i obrońco nasz Boże i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią i odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród nas równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Poprosimy Panią.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj Niebios Królowo.
Witaj Pani Aniołów, witaj Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się Pan.
Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Bóg zapłać Ojcze Dariuszu za odebranie telefonu. Pozdrawiam wszystkich, ale szczególnie pozdrawiam Ojca Henryka. Modliła się Władysława z Nysy.
Niesamowicie, pozdrawiamy Pani Władziu.
Pozdrawiam wszystkich modlących się, moich znajomych, Marysię, tak. Jak słucha.
Świetnie, Bóg zapłać.
Życzę błogosławionej nocy wszystkim z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Ojciec Henryk wróci do Was, tak?
Jutro.
Tak, no jutro. Ja myślę.
Fajnie, cieszę się, dobrze, że też myślicie i modlicie się za siebie nawzajem, księża za świeckich, świeccy za księży, bo to jest właśnie, na tym polega też Kościół. I dziękuję serdecznie naszym gościom, pani Honorata Dzida, bardzo dziękuję pani Honorato.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz Jarosław Czyżewski, bardzo dziękuję, księże.
Bardzo dziękuję.
Ojciec Kazimierz Szymczycha, dzięki ojcze,
bardzo.
W białym habicie tutaj,
misyjnym,
dzisiaj, misyjnym. A ojciec Henryk w czarnym habicie, ale z jednego zgromadzenia,
tak,
prawda?
Tak jest, zapłać z całego serca, dzięki.
Tak, dziękujemy księdzu kanonikowi Tomaszowi Moraszowi, który jest gospodarzem tego miejsca, tak. Proboszczem parafii. Bardzo dziękujemy księdzu Dawidowi Stelmachowi, wszystkim tutaj księżom, którzy tworzą tę wspólnotę parafialną. I oczywiście pozdrawiamy także księdza biskupa Szymona, który dzisiaj był tak razem z nami. Dziękujemy. Macie fajnego biskupa, muszę powiedzieć, bo jest rzeczywiście taki bardzo, no taki też otwarty i misyjny.
To też tak dodam, że dzięki biskupowi Szymonowi tak naprawdę poznałam panią doktor, więc też bardzo dziękuję. Jestem mu bardzo, bardzo wdzięczna. Do końca życia i wieczności.
Księdza arcybiskupa, także Stanisława, metropolitę poznańskiego i wszystkich księży biskupów pomocniczych z Poznania. Gorąco pozdrawiamy i pamiętajcie, poznaniacy, macie doktor Wandę, macie ojca Mariana i dbajcie o nich, módlcie się o ich beatyfikację, nie tylko wy, ale wszyscy, którzy nas dzisiaj słuchaliście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Oddajemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu.
Teraz i zawsze.